nowe możliwości do tego, żebyśmy my nie siedzieli w domach, nie czuli się zagubieni, nie lękali się tej przestrzeni. Dziś jeszcze nie ma miasta, w którym system bikonów jest zainstalowany i wszyscy z tego korzystają. To jest początek drogi. Wielu niewidomych nie posługuje się smartfonami. Ja tu powiem, że ja też jeszcze nie, może ze wstydem powinnam przyznać, ale ciągle wydaje mi się, że jest to takie trudne, że będzie wymagało bardzo dużej pracy, żebym się mogła na to przestawić, ale mam to w planie. Natomiast system bikonów z całą pewnością będzie taką nową możliwością, która zachęci wielu niewidomych do tego, żeby korzystać ze smartfonów. Przecież widzimy, jak dużo ludzi widzących w ogóle nie wyobraża sobie dzisiaj życia bez smartfonów, ponieważ o wszystkim dowiadują się ze smartfonu. Tam, gdzie są, nawet nie muszą śledzić, prawda, otoczenia. Po prostu klikają w aplikację, która pokazuje im, gdzie są, gdzie mają iść, ile kosztuje w danym sklepie, nie wiem, dzisiejsza wspaniała oferta. Potrafią wszystko wyklikać. My często jesteśmy na końcu, prawda, tych użytkowników. Dlatego, proszę Państwa, system tej mikronawigacji w przeciwieństwie do GPS-ów, prawda? Jeszcze wiele lat temu GPS-y były czymś w ogóle nowym. Też wiele osób nie posługuje się mimo wszystko GPS-ami, chociaż bardzo dużo już niewidomych korzysta z systemu GPS. System GPS na dziś nie jest na tyle precyzyjny, żebyśmy mogli trafić jak po sznurku do drzwi. A system bikonów będzie mógł to zrobić, że my trafimy precyzyjnie do okienka, do drzwi, pod adres, do kawiarni. Mało tego, możemy idąc ulicą dostać informację nawet, że co dzisiaj w tej kawiarni oferują specjalnego i za ile. Może my będziemy mogli dostać menu? Mało tego. Pomyślałam, że ten system bikonów, proszę Państwa, mógłby mi pomóc na przykład w sytuacjach, w których zupełnie czuję się bezradna. Jak na przykład idąc długim korytarzem w hotelu, gdzie drzwi nie są oznaczone wypukłymi cyframi i nie wiem, gdzie jest mój pokój. Mogłabym mieć prywatny znacznik, bikon, który mogłabym zostawić w swoim pokoju i kiedy bym się zbliżała, dostanę informację, jesteś tu, jesteś u siebie. System bikonów jest i system mikronawigacji, właśnie tej technologii Bluetooth Low Energy jest bardzo, bardzo obiecujący, bardzo pojemny. Jak go zastosować, to też zależy od tego, od nas, niewidomych, którzy podpowiemy konstruktorom, programistom, informatykom, jakie są nasze oczekiwania. Widzący ludzie nie wymyślą sytuacji, w której ten system mógłby nam pomóc. To my niewidomi, my słabowidzący, musimy powiedzieć, w czym sobie nie radzimy. I do tego właśnie potrzebny jest miastu partner. Partner, który będzie przedstawicielem oczekiwań środowiska, tego środowiska, które będzie mogło z tego projektu skorzystać. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, że system mikronawigacji, który chce wdrożyć miasto, a konkurs wygrany z Fundacji Bloomberga był pierwszym konkursem, który dał początkowe pieniądze na rozpoczęcie myślenia o tej koncepcji. Miasto nasze, wiem, że planuje olbrzymie wdrożenie tych technologii, ale proszę Państwa, to nie jest tak, że ta technologia jest tylko dla niewidomych. jestem przekonana, że wielką wartością tej koncepcji wirtualna Warszawa jest to, że ten system jest uniwersalny, a więc będzie służył różnym grupom społecznym, bo dobra mikronawigacja, która może być tłumaczona automatycznie na wiele języków, da możliwość swobodnego poruszania się również obcokrajowcom, niewidomym, widzącym, każdemu. A więc myślę, że takie rozwiązania uniwersalne, które służą całemu społeczeństwu, są najlepszymi rozwiązaniami też dla nas. Ja jestem głęboko przekonana, że to, co służy niewidomym, służy wszystkim. Dlatego musimy się w to wszystkie działania włączyć. Chciałam też powiedzieć, że dowodem na to, że miasto szanuje potrzeby osób niewidomych, jest też fakt, że w komitecie sterującym tym wielkim, gigantycznym projektem Wirtualna Warszawa są przedstawiciele, dyrektorzy bardzo wielu biur, które pracują w mieście. Komunikacji, kultury, turystyki, drogownictwa, transportu, wielu, wielu. Ale oprócz tego jest przedstawiciel Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dziś jestem tym przedstawicielem ja. Proszę Państwa, Wirtualna Warszawa to wielkie wyzwanie dla miasta, dla stolicy, która, mam nadzieję, jestem przekonana, że będzie dobrym przykładem i zachętą dla innych miast, żeby to wdrażać. Jestem przekonana, że system tych znaczników elektronicznych, bikonów, może mieć wiele poziomów. A więc może być to poziom właśnie miasta, które znaczy miejsca, które są ważne dla miasta. Urzędy, teatry, kina, ale może być też dla biznesu. Może to być dla handlu, dla kawiarni, restauracji, dla sklepów. Ale myślę, że może być też poziom nasz indywidualny. Mówiłam o tym wykorzystaniu indywidualnym. Proszę Państwa, są ludzie, którzy mieszkają gdzieś w miejscowościach malutkich, czasami muszą przejść przez las, gdzie trudno jest się zorientować, którą drogą dojść. Jeżeli jest trudna droga, jest to bardzo trudne, niebezpieczne, to niewidomi nie wychodzą z domu. System może prywatnych znaczników mógłby oznaczyć ich trasę. Proszę Państwa, musimy wysilić naszą wyobraźnię, ale też więcej dowiedzieć się o tej nowej technologii, o jej możliwościach. Dziś myślę, że one są nieograniczone i podpowiadać tu nam, żebyśmy mogli pomyśleć, jak zbliżyć się do tych naszych potrzeb. Polski Związek, jeszcze wracając do Wirtualnej Warszawy, na początku wdrażania pilotaży wśród osób niewidomych w naszym środowisku powstało wiele niepokojów, kontrowersji, nieufności, krytyki, że miasto wymyśla coś złego, coś niedobrego, bez nas. Na szczęście też nauczyliśmy się w tym projekcie, że warto, żebyśmy budowali partnerstwa, żeby niewidomi w sposób zorganizowany popracowali wspólnie z miastem nad rozwiązaniami. W tym roku, w lecie, miasto ogłosiło wspomagający ten wielki projekt Wirtualna Warszawa konkurs na partnerów. Jednym z nich stał się Polski Związek Niewidomych. W tym wspomagającym projekcie, nazwaliśmy to w Polskim Związku Niewidomych Tyflopolis. Polis, miasto. Tyflo, zagadnienia dla niewidomych, prawda? Wszystko, co dotyczy ślepoty. Czyli miasto przyjazne niewidomym. Tyflopolis. W tym projekcie...
Pani Małgorzato, czas biegnie
nieubłaganie. Już kończę. Właśnie, zaraz oddaję głos koleżance. W tym projekcie Polski Związek Niewidomych grupuje testerów, czyli osoby niewidome, słabowidzące, które chciałyby się włączyć i sprawdzać te rozwiązania, które już są wymyślone, sprawdzać, czy one działają i mówić, co nie działa. Dziś jesteśmy ciągle otwarci, zapraszamy testerów, tych, którzy chcą być testerami, zapraszamy. Również mamy ekspertów, czyli też ludzi niewidomych, którzy są znakomicie zorientowani w tych nowych technologiach, którzy mogą nam pomóc właśnie w tych określeniu tych nowych sposobów wykorzystania tej nowej, obiecującej technologii. Oddaję głos pani Annie Leszczyńskiej, która w Polskim Związku Niewidomych w Instytucie Tyflologicznym koordynuje właśnie pracę testerów i ekspertów. W małej prezentacji pokażemy, co udało nam się już dziś, w ciągu tych kilku miesięcy oficjalnej współpracy z miastem, zrobić. Dziękuję pięknie.
Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie. O zabranie głosu poproszę panią Anię Leszczyńską, koordynatora projektu Tyflopolis.
Dziękuję bardzo. Ja tak króciutko chciałam od tej bardziej praktycznej strony przedstawić to, co udało nam się zrobić do tej pory. Tak jak pani dyrektor wspomniała, nasza działeczka to jest Tyflopolis, czyli idealna nazwa dla Warszawy w kontekście tego projektu, czyli miasto uwzględniające potrzeby, opinie i możliwości osób z problemami wzroku. Jak to się zaczęło z nami? Wcześniej, tak jak dyrektor wspomniał, były testowane już pilotaże w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz w linii autobusowej 185. To było jakiś czas temu. Przelała się fala krytyki na temat tych rozwiązań ówczesnych. Ale ciężko krytykować coś, co jest w fazie dopiero budowy, koncepcji. To tak jakby zmieszać drożdże z mąką i powiedzieć, jaka obrzydliwa jest ta pizza. A na razie po prostu zaczynamy tą pracę, zaczynamy coś budować wspólnie. To będzie jeszcze trwało i trwało. To nie jest tak, że w tej chwili już mamy gotowy produkt, który dajemy Państwu i będzie super. To jeszcze będzie trwało, będzie pracowało nad tym mnóstwo osób. I właśnie od września tego roku PZN włączył się w taki pełniejszy sposób w realizacji projektu Wirtualna Warszawa. Ten pilotaż obejmował właśnie stację metra Centrum Nauki Kopernik, Park Odkrywców, czyli tuż obok, i multimedialny park Fontan. Nasi testerzy wielokrotnie w tych miejscach się zjawiali razem z firmą iFinity i wspólnie testowaliśmy różne pomysły, jak zrobić, żeby tam się poruszać, ponieważ jest to bardzo trudny teren. Nie wiem, czy mieliście Państwo okazję tam kiedyś być, pewnie z kimś. Nie ma tam miejsc takich, że alejki krzyżują się pod kątem prostym. Są dwie, trzy alejki i dochodzi się bez problemu na miejsce. Jest tam wiele krętych alejek, wiele placyków, rozszerzeń, ścieżek rowerowych, więc teren naprawdę jest trudny, więc wymyślenie tego, jak to zrobić, aby było dobrze, to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. Jak to było z naszymi testerami? Ogłosiliśmy nabór do zespołu testerów. Zgłosiło nam się kilka osób. Na stałe, można powiedzieć, do tego pilotażu współpracowało z nami 10 osób. Nie zawsze było tak, że chodziliśmy z telefonem, co było bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem, które zaproponowała firma iFinity. Czasami testowaliśmy tak zwanie analogowo. Po prostu jedna osoba wcielała się w rolę aplikacji i opowiadała nam, nawigowała po prostu osobą niewidomą w tej przestrzeni. na bieżąco testerzy zgłaszali wykonawcom swoje pomysły i uwagi, co jest dobrze, co jest źle, jak można by było to usprawnić. I w ten sposób już po pierwszych testach, gdzie dostaliśmy jakiś tam pilotowy, gotowy produkt, okazało się, że to jest w ogóle zupełnie nie to, co potrzebne i to się nie sprawdzi. I zaowocowało to zupełną zmianą treści i sposobu podawania komunikatów o otaczającej nas przestrzeni. Ich dosłownie tydzień później była nowa wersja już tej aplikacji, co nas zaskoczyło, takie tempo pracy rzeczywiście. I rewolucyjna zmiana, bym powiedziała, z tym, że sami zgłosiliśmy taki postulat do firmy, wyjaśniając nasze potrzeby, nasze problemy, nasze możliwości, jako że firma nie miała wcześniej styczności ze środowiskiem osób niewidomych, słabowidzących, więc też musieliśmy troszeczkę wcielić się w rolę takiego nauczyciela i bazę danych po prostu. Aplikacja ma bazować na umiejętnościach użytkownika, czyli osób właśnie niewidomych, słabowidzących. To nie jest tak, że ona od A do B poprowadzi Państwa za rączkę niemalże. Wymagane jest dobre, sprawne poruszanie się z laską, bo bez tego, jak samemu nie wykryjemy przeszkody, to no niestety żadna aplikacja póki co nie jest w stanie nam uprzedzić o wszystkim, co się dzieje w przestrzeni. Trzeba korzystać również ze słuchu, żeby potrafić zlokalizować pewne rzeczy, na przykład schody ruchome. Bardzo dobrze są słyszalne, na przykład na stacjach metra. To też nam daje bardzo dużą wskazówkę i nie musimy szukać jakiejś informacji typu idź 5 metrów prosto, a później 3 metry w lewo, tylko po prostu wiemy, że te schody gdzieś są, bo je już słychać. Dobrze jest też wyrobić w sobie umiejętność tworzenia myślowych map obiektów, tak jak na przykład stacji metra. Wcześniej przygotować sobie w głowie, jak dana stacja może wyglądać i w ogóle w jakie kierunki się z niej wychodzi. Tak jak, szczerze mówiąc, na nowej linii metra, na drugiej linii metra, każda stacja wygląda inaczej. Więc to bardzo duże utrudnienie względem szczególnie pierwszej linii metra, gdzie przeważnie jest tak, że schody wyjściowe są na końcu peronów. Na drugiej linii metra tak nie jest, więc to już utrudnia nam dużo i dobrze jest po prostu wychodząc z domu przygotować się do takich przestrzeni, do nowych przestrzeni. Zresztą większość z Państwa prawdopodobnie tak robi na co dzień, jak się chce poruszać w nowym miejscu. Pozwoliłam sobie wrzucić kilka zdjęć z tych testów i tu właśnie jest pokazane, jak kolega wciela się w rolę aplikacji i czyta komunikat, który będzie w przyszłości podawany po prostu przez telefon. Tu tak samo rozrysowany jest schemat stacji metra i tutaj pomagamy koleżance dojść do bramek wyjściowych i do schodów ruchomych. Czym się w tej chwili zakończył pilotaż dotyczący stacji metra i parków? Tym, że jest dużo wyzwań jeszcze, to już działa, ale w dalszym ciągu trzeba jeszcze dopracować pewne szczegóły. Na przykład jeszcze dopracować stabilność działania aplikacji, możliwość schowania telefonu do kieszeni. Mimo wszystko, mimo że to działa na jakichś oszczędnych energetycznie rozwiązaniach, to jednak bateria w telefonie dosyć szybko się zużywa. Przy stałym używaniu aplikacji przez kilka godzin testów ta bateria w telefonie praktycznie mogła się wyczerpać do zera. Wspólna nasza praca firmy i osób niewidomych to jest kształtowanie dokładności i jednoznaczności komunikatów podawanych przez aplikacje. Wiadomo, że każdy może interpretować pewne słowa na swój sposób, a musimy zrobić to tak, żeby to było uniwersalne. Również nie zawsze udaje się dokładnie trafić w sedno, w miejsce przeznaczenia, jednak pewne technologie jak GPS czy właśnie system beaconów nie w każdej sytuacji są idealne. To jeszcze jest, to jest nowa technologia dosyć, nad tym jeszcze trzeba będzie pracować, ale to już kolega powie. Plus oczywiście integrowanie wiele rozwiązań, które już w tej chwili funkcjonują dla osób niewidomych na rynku, dostępne są. Czasami wiele osób o nich nie wie, my nawet czasami nie wiemy o tym, jakie w tej chwili funkcjonują już rozwiązania, jakie nawigacje, czy to jest oddzielne urządzenie, czy to jest aplikacja na telefon. Co będziemy robić w przyszłym roku jako PZN? Szykuje się kolejny pilotaż. Musimy
Pani
wybrać...
Pani Aniu, też muszę przypomnieć o czasie.
Dwie minuty. Chcemy jeszcze jeden pilotaż w przyszłym roku przynajmniej razem z firmą i z Urzędem Miasta wdrożyć, testować go, dopracowywać, doskonalić. Będziemy też w przyszłym roku szkolić chętne osoby zarówno z obsługi telefonu dotykowego, jak i z samej nawigacji, bo rozumiemy, że większość osób pewnie posługuje się telefonem klawiszowym, a jednak aplikacja wymaga korzystania z telefonu dotykowego, więc to będzie taki wielki krok milowy dla środowiska. Będą się pojawiać kolejne etapy rozwoju, bo to będzie tak, wirtualna Warszawa to będzie taki konglomerat, to będzie coś bardzo, bardzo dużego, złożonego z wielu komponentów, z wielu składników, z wielu możliwości. Ciężko jeszcze w tej chwili powiedzieć dokładnie, z czego to będzie się składało, bo to jest jeszcze praca wielu, wielu osób, wielu, wielu instytucji, no i czasu potrzeba na tym wszystko przede wszystkim. I teraz do Państwa. To jest taka motywacja dla Was, abyście właśnie podejmowali aktywność własną do doskonalenia swoich umiejętności, chociażby właśnie w orientacji przestrzennej czy w samodzielnym poruszaniu się oraz pogłębianiu wiedzy na temat nowych technologii i przyzwyczajaniu się już do tych nowych technologii, że one będą w Waszym życiu coraz bardziej powszechne, coraz bardziej dostępne i coraz bardziej proponowane po prostu, bo będą dawały Wam wiele, wielu możliwości. Tak jak już Pani Dyrektor wspomniała, w dalszym ciągu będziemy poszukiwać kolejnych testerów. Informacje są na stronie internetowej PZN-u w tej kwestii. Tak chciałam jeszcze na koniec tylko dodać, że tutaj wśród nas na sali jest kilku naszych testerów, więc myślę, że ich obecność jest takim świadectwem, że no nie wstydzą się chyba tego, co zrobili i że zrobiliśmy coś, co ma szansę być przydatne i efektywne. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Anie Leszczyńskiej. Przed nami jeszcze pozostały pytania od Państwa oraz prezentacja Pana Seweryna. Ale w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie przywitać prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych, pana Marka Kalbarczyka. Panie Marku, zapraszamy.
Drodzy Państwo, jak zwykle jesteśmy w czasie, więc ja króciutko kilka refleksji, jeśli pozwolicie. No nie w kwestii pytań, ale jakichś takich uwag, które mogą Państwu pomóc w składaniu własnych propozycji do nas i testowaniu rozwiązania, które Państwo będą mieli okazję poznać. Drodzy Państwo, to jest tak, że system jest tak inteligentny i tak dobrze zaplanowany przez Warszawę, przez nasze miasto, że umożliwia Wam, nam wszystkim, składanie postulatów. Może, żebym nie zapomniał, w ferworze naszego spotkania od razu powiem. Drodzy Państwo, ja jestem jednym z współautorów tej książki, o której Janusz Mirowski opowiadał i bardzo bym prosił, że jeśli Państwo mają uwagi, to jest możliwość składania swoich postulatów, pytań, propozycji do mnie jako współautora. Wymyśliłem taką formułę właśnie, że to spotkanie dzisiejsze ma być jak najbardziej owocne, a owocem tego ma być dokończenie tej publikacji. Ta publikacja w tej chwili jest takim spisem tego, co wiemy, że jest do zastosowania dla niewidomych i niedowidzących. Zapewne nie wszystko jeszcze jest przemyślane i tak dalej. Państwo mają pewnie swoje jakieś postulaty i właśnie też jakąś wiedzę o rozwiązaniach technologicznych albo o ich wykorzystywaniu dla niewidomych i niedowidzących. Bardzo proszę, podaję teraz swój mail marek.kalbarczyk@szansadlaniewidomych.org. marek.kalbarczyk@szansadlaniewidomych.org. Bardzo proszę do mnie pisać, ale w tych dniach. Projekt, jak pan dyrektor Państwa tutaj powiedział, kończy się z końcem grudnia. Publikacja jest w tej części, która spisuje to, co jest technologicznie dostępne i w tej chwili jest zakończona. Więc miałbym ambicje zakończyć całość z Państwa uwagami, z konkluzjami wynikającymi z dzisiejszego, teraźniejszego spotkania, no powiedzmy no, do następnego weekendu. Także bardzo proszę o maile do mnie w tej sprawie w ciągu w kilku najbliższych dni, no powiedzmy do wtorku. Każda uwaga wartościowa zostanie przeze mnie uwzględniona, bo taka jest ambicja i miasta, i współpracowników, organizacji, które w tym biorą udział, Polskiego Związku Niewidomych i Fundacji Szansa dla Niewidomych również. Ale teraz jeszcze kilka uwag, no takich bardziej już dotyczących samego otwarcia miasta dla niewidomych, zgodnie z ideą świat otwarty dla niewidomych. Świat dotyku i dźwięku, o czym mówimy w Fundacji, a też przede wszystkim w Polskim Związku Niewidomych od lat. Drodzy Państwo, wszystkie technologie, które wykorzystamy, o których tutaj było powiedziane, muszą służyć nam przy okazji służenia wszystkim obywatelom, wszystkim mieszkańcom, wszystkim turystom. Wtedy ten system będzie się bronił rok po roku. Jeśli ten system będzie używany, ceniony przez osoby widzące, będzie nam łatwiej go mieć rok po roku i rozwijać rok po roku. Chciałbym tu na to zwrócić uwagę. Jeśli będzie z tego systemu zadowolony zwykły mieszkaniec miasta albo turysta, który przyjeżdża, ma smartfon i ten smartfon będzie do niego, będzie go informował o różnych rzeczach, będzie wyświetlał, będą informacje wyświetlały mu się na ekraniku, on będzie widział, że może coś otworzyć, może coś przeczytać, nawet wysłuchać na swoim smartfonie, to będzie ten system mógł również na siebie zarabiać. Przecież może być tak, że za informację się płaci. Może być tak to zorganizowane, że jak widząca osoba będzie odczytywała te informacje, może składać jakąś daninkę na rzecz miasta. W ten sposób system będzie się utrzymywał, będzie mógł się rozwijać technologicznie i będzie mógł obejmować coraz więcej obiektów użyteczności publicznej. Przy tej okazji niewidomi skorzystają nie płacąc, bo możliwy jest system taki, że my będziemy mieli w swoich smartfonach aplikację, która będzie otwierała nam możliwość bezpłatnego korzystania ze wszystkich informacji. Gdy chodzi o informacje, drodzy Państwo, to jeszcze jedna uwaga. Nie wolno zapomnieć o tym, że jedni niewidomi i niedowidzący mają smartfony i chcą korzystać tylko z tej metody porozumiewania się i to wystarczy do naprowadzania, do nawigacji. Inni z kolei powiedzą, że to jest za mało, że trochę nie słyszą, trochę nie rozumieją, trochę nie umieją. Trzeba zawsze łączyć systemy udźwiękawiające i ubrajlawiające. Przy czym ten brajl to już jest słowo tak obszerne, że bardzo bym prosił go nie zawężać. Ubrajlowienie otoczenia to już nie tylko tekst w brajlu, książka w brajlu, gazeta w brajlu, ale też ścieżka wypukła naprowadzająca tak, żeby niewidomy jednak nie tylko ze smartfonem, ale z białą laską, jak po linii, jak po torze przeszedł od przystanku do wejścia do urzędu, od przystanku do wejścia do muzeum, do szkoły, do uczelni i tak dalej. Udźwiękowienie musi towarzyszyć uwypukleniu, czyli ładne nasze słowo, popularne ubrajlowieniu. Drodzy Państwo, opisujemy te rozwiązania w tej publikacji i chętnie jeszcze to rozwiniemy. I bardzo jeszcze raz proszę, dawajcie uwagi, żeby nie było potem żalu, że mieliście Państwo coś naprawdę fajnego, mądrego, ważnego do powiedzenia, a właśnie my, autorzy, współorganizatorzy, samo miasto, o tym zapomnieliśmy. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy panu Markowi. Zanim przejdziemy do prezentacji pana Seweryna, który zaprosi również już na testy aplikacji, przyszedł czas na pytania od państwa, więc proszę śmiało o pytania. Nie ma pytań. Skoro nie ma pytań, są pytania, proszę śmiało. Poprosimy Mateusza o pomoc.
Elżbieta Lipińska, Dolny Śląsk. Chciałam zadać takie pytanie, bo bardzo fajnie, że jest taki program. Wiem, że młodzież się bardzo z tego ucieszy, bo większość ma smartfony. A co Państwo powiedzą o osobach 60+, dla których no niestety to będzie czarna magia i myślę, że tego nie przeskoczą. Po drugie, dzisiaj chciałam sama być samodzielna. Wyszłam tu w koło Pałacu Kultury. Przechodziłam przejściem podziemnym. No i skorzystałam z informacji dźwiękowej. Poprosiłam pana z ochrony, żeby mi powiedział, w którym kierunku mam iść do Alei Jerozolimskiej. To jeżeli testujecie tramwaje, to te przejścia podziemne, które są dla nas naprawdę nie do przejścia nieraz, tam też proszę o to, aby też testowano to, ten program. Po drugie, ciekawa jestem, czy w tym, bo dla mnie, dla osoby słabowidzącej i większość dla nas, problem są schody. Dla mnie tu, jak zauważyłam, w przejściu nie są odznakowane, to Pałac Kultury to już totalne, dla nas totalny stres. Czy w tym smartfonie będzie coś takiego, że ja podchodzę i mi mówi, słuchaj, są nieodznakowane schody. Czy coś takiego będzie? Bo naprawdę proszę zrozumieć, dla mnie szary kolor to jest jedno i ja nie widzę schodów. Proszę wyjść naprzeciwko osobom słabowidzącym. Dziękuję.
Jest mikrofon. Proszę Państwa, tak może odpowiem Eli, koleżance mojej, ale myślę, że większości ludziom. Ja powiem tak. Za chwilę też będę 60+ i mam ochotę absolutnie uczyć się ze smartfonem. Także ja myślę, że to będzie tak. Nie ma technologii, nie ma sposobu, żeby niewidomy stał się widzącym póki co dziś. Natomiast ta technologia jest jedną z, nie zastępuje innych. Dalej będę mówiła, że człowiek niewidomy albo mocno słabowidzący bez umiejętności chodzenia z białą laską w ogóle nie ma co wyruszać w świat. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że klaszczą ci, którzy chodzą z białą laską i którzy się... Proszę Państwa, ja wiem, o czym mówię. Ja byłam osobą słabowidzącą, przez mnóstwo lat traciłam wzrok i zawsze, przepraszam, muszę to powiedzieć, proszę mnie, żeby mnie tu pan Lindę nie poganiał, bo myślę, że to jest najwspanialsze miejsce, żeby też o tym mówić. Że osoby, które tracą wzrok, ja proszę Państwa też przeszłam okres tak zwanego wstydzenia się, że źle widzę, udawania, że widzę jak nie widzę. Ja zawsze mówię, czas, kiedy chodziłam z długą parasolką, żeby mi macała schody w dół i ośmieszałam się, bo wychodziłam w słoneczny dzień z długą parasolką, a sąsiad mówił, pani sąsiadka, po co pani ten parasol, przecież dzisiaj nie będzie padać. Albo szłam z długim parasolem zamkniętym, jak deszcz padał, bo macałam schody w dół, a ludzie patrzyli, no jak to, moknie z parasolem. Proszę Państwa, myślę, że część z Was wie, o czym ja mówię. Tak? Tak! Proszę Państwa, jest tak, że Wy, i będę mówiła, Warszawa, ja mieszkam w Warszawie, nie zgadzam się z takim myśleniem, że jeżeli ktoś chodzi z laską białą, to ludzie źle na to reagują. Proszę Państwa, w Warszawie, ale na wszędzie, ludzie fantastycznie reagują na ludzi niewidomych, znaczy ludzi, którzy chodzą z białą laską, ludzi słabowidzących, którzy chodzą z białą laską, dlatego, że jest to świetny sygnał, że ta osoba wymaga troski, ja nie mówię, że pomocy, troski. I proszę Państwa, żadna mikronawigacja, żaden GPS nie zastąpi białej laski, może wspomóc. Ja powiedziałam, nie zagubi się człowiek. A Eluniu, kupujemy temat. Uważam, że przejścia podziemne to rzeczywiście nie tylko dla niewidomych czy słabowidzących czarna magia, bo tylko dla wszystkich. Absolutnie tak. Uważam, że to jest jedno z fantastycznych, znaczy miejsc takich, które powinny być oznakowane. Także absolutnie wpisujemy do naszych postulatów, które miejsca powinny być oznaczone dodatkową informacją, być może właśnie tą mikronawigacją, a więc przejścia podziemne. I proszę Państwa, czekamy na takie właśnie pomysły. Dziękuję.
Przepraszam, jeszcze chciałam odnośnie pytania o informowaniu o schodach. To w pilotażu dotyczącym stacji metra Centrum Nauki Kopernik, tam oczywiście jest wiele schodów, bo stacja jest bardzo głęboko i aplikacja na dzień dzisiejszy informuje, czy to są schody zwykłe, czy są schody ruchome, podaje również ilość schodów. Także jak najbardziej temat jest ruszony.
Ja mam z kolei takie pytanie, bo ja mam właśnie już iPhone'a 5S i jestem niewidomy. Właściwie pół roku temu na iPhone'a przesiadłem i tak w sumie szczerze mówiąc, no chciałbym stać się testerem tej całej aplikacji.
Bo... Zapraszamy na stronę główną Polskiego Związku Niewidomych. W dziale projekty realizowane wirtualne Warszawa jest link do ankiety i trzeba ją do mnie wysłać.
Aha, dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeszcze jedno pytanie, tak? Ostatnie. To już będzie ostatnie pytanie. Prosimy o ciszę, bo nie słychać pytania. Jeszcze raz, poproszę. Dziękuję. Myślę, że pan dyrektor odpowie na to pytanie.
Szanowni Państwo, najpierw tworzymy w Warszawie, bo na razie jeszcze nie mamy czym się dzielić. Natomiast sama aplikacja oczywiście jest dostępna dla wszystkich za darmo na sklepie App Store bądź Google Play w każdej chwili. To są wersje testowe, więc każdy może je ściągnąć, spróbować, przetestować. I za chwilę właśnie chcemy przejść do tego fragmentu, żeby troszeczkę więcej powiedzieć o tej aplikacji, jak ona wygląda i zaprosić Państwa na testowanie tutaj w holu obok. Także zachęcam do ostatniej prezentacji.
Pan dyrektor troszeczkę mnie wyręczył.
Ja mam nadzieję, że inne miasta podejmą ten trop, który proponuje Warszawa. Natomiast ja ze swojej strony reprezentuję miasto. Wprowadzamy pilotażowy projekt. Jeszcze to nie jest ten etap, żebyśmy się mogli nimi dzielić, ale będziemy się oczywiście z chęcią dzielić naszymi doświadczeniami, a za inne miasta nie mogę tutaj po prostu mówić.
Dziękujemy. W tym momencie zaproszę pana Seweryna o prezentację na sali oraz o zaproszenie gości do testowania przed salą Rudniewa. Przypominam, jest miejsce, gdzie można podchodzić i już fizycznie sprawdzić, jak działa w Pałacu Kultury aplikacja Wirtualna Warszawa. Panie Sewerynie, zapraszam.
Dzień dobry Państwu. Zanim przejdę do sedna, dla nas współpraca przy projekcie Wirtualna Warszawa to jest taka trochę opowieść o zamkniętych oczach i ilekroć spotykamy się z ludźmi zupełnie z odmiennej grupy jak Państwo, to na początku moich prezentacji zawsze proszę, żeby na chwileczkę zamknęli oczy i tym sposobem chcę im pokazać, z jak skomplikowaną materią my, osoby widzące, musimy się zmierzyć. Trochę dalej mikrofon, dobrze. Wydawało mi się, że będę miał trudne zadanie, żeby powiedzieć Państwu trochę o technologii, ale tutaj pani dyrektor i wszyscy Państwo przede mną już zmiękczyli, że tak powiem, temat. Dla nas to, co te oczy zamknięte, jak zaczęliśmy pracować nad projektem półtora roku temu, zaczynały się coraz bardziej szerzej otwierać. One nie są jeszcze szeroko otwarte, bo ponieważ cały czas się tego uczymy i mam nadzieję, że będziemy uczyli się w nieskończoność, ponieważ technologia zmienia się bardzo szybko. dość powiedzieć, że te bikony, o których zostało tutaj już dużo powiedziane, te, które używaliśmy na początku projektu, w tej chwili już na rynku, tudzież my korzystamy z ich czwartej wersji, a nie minęły nawet 2 lata. Technologia coraz szybciej zaczyna się rozwijać i my też musimy być na to przygotowani, a kto nie będzie z uwagą słuchał tego, co się dzieje właśnie w związku z technologią, nie będzie po prostu mógł z tego skorzystać. I to, co się nauczyliśmy, to, że dla osób niewidomych czy słabowidzących, poruszających się po tak skomplikowanej przestrzeni jak miasto, czy jak budynki, w których wcześniej nie były, są 3 bardzo ważne rzeczy. Jest oczywiście nawigacja, żeby one wiedziały, gdzie się znajdują, kontekst miejsca, czyli to, co się wokół nich dzieje i potwierdzenie, że są tam, gdzie chciały dotrzeć. I to wszystko składa się na takie słowo jak niezależność, żeby w tym świecie otaczających państwa przedmiotów i wyzwań być coraz bardziej niezależnym, chociaż z drugiej strony zawsze właśnie dzięki takiej lasce, którą państwo macie ze sobą, wierzę w to, że zawsze będziecie mogli liczyć na życzliwość osób, którzy państwo w tej przestrzeni pomogą się znawigować, a jeżeli takiej osoby nie będzie, to być może właśnie będzie to smartfon. I tutaj opowiem państwu, co przygotowaliśmy dla państwa. To, co się w tej chwili znajduje w metrze, postaraliśmy się przenieść tutaj do pomieszczeń Pałacu Kultury i w kilku salach właśnie zamontowaliśmy te nasze bikony, a to są takie małe, szare pudełeczka, w środku jest układ scalony oraz 2 baterie i one nadają po prostu sygnał. I ten sygnał tam sobie leci w przestrzeń, jest odbierany przez telefon komórkowy i na podstawie tego sygnału telefon jest w stanie, a telefon, mimo że nazywa się smartfon, to on jest tak mądry jak informacje, które mu dostarczymy. I my staramy się jak najwięcej tych informacji dostarczać telefonowi. Dzisiaj to są oczywiście bikony, ale jest to też sygnał GPS, jest to sygnał internetowy Wi-Fi i wiele, wiele innych technologii, więc tak naprawdę to, czego żeśmy nauczyli przez te ostatnie 5 roku, bikony pewne nie są ostatecznym rozwiązaniem i za rok, a może za 2 lata pojawi się zupełnie nowa rzecz, która pomoże, żeby te państwa smartfony będą jeszcze bardziej dokładniejsze, jeszcze bardziej mądre i dzięki temu pomogą państwu fajniej żyć. To, co w tej chwili pokazuję na mojej prezentacji, to są takie kilka etapów, żebyście państwo też zrozumieli, jak wielkie wyzwanie przed nami stoi, żeby chociażby tak prostą przestrzeń, jaką się by wydawało, jest Pałac Kultury. Mamy kilka sal, jedna w lewo, druga w prawo. Co my musimy zrobić, żeby dostarczyć temu telefonowi tą informację, która później może być dla państwa przydatna. Więc oczywiście zaczynamy od mapy. Dla państwa mapa właściwie jest bezużyteczna, natomiast dla nas, dla osób, które pracują nad tym, jest pewnym punktem odniesienia, pewną rzeczywistością, którą wykorzystujemy jako taką matrycę, na podstawie której nakładamy kolejne warstwy informacji, które później są przesyłane do telefonu komórkowego. Teraz na tej mapie i tutaj widać na ekranie jest mapa kilku sal właśnie Pałacu Kultury. Jest sala Rudniewa, sala Sokołowskiej, w której się znajdujemy i sala wystawowa. W tej chwili widać na mapie takie niebieskie punkciki i to są właśnie te bikony. I tutaj jest ich około tam 25. One wiszą sobie na ścianach i nadają ten sygnał. Ale to nie wszystko, ponieważ te bikony naniesione na mapę, teraz musimy system nauczyć w ogóle, gdzie te bikony się znajdują. I kolejnym etapem jest zdefiniowanie stref, nazwanie tej przestrzeni, w której się znajdujemy, że jeżeli znajdujemy się tutaj, to jest to sala Skłodowskiej, a jak pójdziemy 5 czy 10 metrów w prawo, to będzie już sala Rudniewa. To wszystko komputer musi się nauczyć, żeby później tą informację z dokładnością jak największą państwu przekazać. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie tych tras. Wiadomo, że nie przechodzimy przez ściany, nie chodzimy po suficie, czyli są pewne szlaki, można powiedzieć, ludzi, którzy krążą między tymi salami, które z dużym prawdopodobieństwem państwo też będziecie pokonywać. Ale nie dość, że musimy określić te trasy, to jeszcze musimy powiedzieć komputerowi, gdzie są skręty, pod jakim kątem i jak daleko jest do danego miejsca. I to by się wydawało, i w tym momencie, kiedy tak opiszemy tą rzeczywistość, moglibyśmy zabrać tą mapę, czyli tą pierwszą warstwę i zostajemy z dużą ilością danych, które możemy wysłać państwu na telefon komórkowy. Ale okazało się i to, żeśmy się nauczyli właśnie w pracach przy wirtualnej Warszawie, że to nie wszystko. I wyobraźcie sobie, że pojęcie opisywania czy audiodeskrypcji miasta jest to największe wyzwanie i mam nadzieję, że jednym z elementów efektów wirtualnej Warszawy będzie stworzenie pewnego takiego słownika miasta, czyli opisów miejsc, które będą zrozumiałe dla jak największej liczby osób. Bo to, żeśmy testowali w metrze, to tak jak my, osoby widzące, wyobrażamy sobie to, co widzimy. Czyli jesteśmy tutaj w sali Skłodowskiej, po lewej i po prawej stronie są kolumny, nad nami mamy bardzo wysoko sufit, a z tyłu na suficie wisi żyrandol, tak? opowiadając to osobom niewidomym, nagle się okazało, że pewne informacje są ważniejsze, pewne informacje są mniej istotne, a z drugiej strony to nie może być tak, że państwo włączacie telefon komórkowy i zanim dowiecie się, że jesteście w metrze, to mija pół godziny, bo ten telefon państwa dogada, gada. To musi być bardzo precyzyjna, bardzo szybka informacja. I tutaj na ekranie w tej chwili widać tekst, jaki został zaprogramowany tylko i wyłącznie na potrzeby opisywania sali tego lobby, w którym się znajdują przejścia do pozostałych sal. I to jest coś, co państwo właśnie usłyszycie za chwileczkę na prezentacji w telefonach komórkowych. Wyobraźcie sobie, że na potrzeby opisywania metra powstało kilkadziesiąt stron tekstu, tylko i wyłącznie na potrzeby jednej stacji metra i różnych scenariuszy. Państwo przychodzicie z jednej strony, wychodzicie z drugiej strony, więc tak naprawdę każde miejsce ma zupełnie inny kontekst w zależności od tego, z której strony się do tego miejsca wejdzie. Bo jak wchodzimy na wprost, to jedną salę mamy po lewej, a drugą mamy po prawej, ale jak wchodzimy z lewej, to już to jest zupełnie, jakby plan sytuacyjny się zupełnie zmienia. I my te wszystkie scenariusze musimy gdzieś tam sobie przeprogramować, przemyśleć, odrzucić te, które są mniej istotne, a zapamiętać te, które są dla państwa najważniejsze. I to nam właśnie wczoraj, w dniu wczorajszym wieszaliśmy te bikony, pisaliśmy dużo i też osoby, to jest Damian i Sylwia właśnie z Polskiego Związku Niewidomych, nasi testerzy, którzy przyjechali wczoraj. I to jest właśnie fajne, bo my chcemy słyszeć od państwa, a to jest beznadziejne, to bez sensu, a może to poprawcie. I tylko w ten sposób możemy te informacje poprawiać i prawdopodobnie będziemy poprawiać do końca życia. I być może w przyszłości, i to taka ciekawostka, jest taka aplikacja, nazywa się Be My Eyes, bądź moimi oczami. Wyobraźcie sobie państwo, że pewna firma gdzieś tam z innego kraju stworzyła aplikację, którą osoba niewidoma może ściągnąć na telefon i jeżeli znajduje się w jakimś zupełnie niespodziewanym miejscu, może zadzwonić do osoby widomej, puścić jej kamerę i ta osoba widoma opowiada jej, co przez tą kamerę widać. Wyobraźcie sobie, że jest zarejestrowanych w tej aplikacji około 25 tysięcy osób niewidomych. Czy wiecie, ile osób widomych, widzących się zarejestrowało, żeby tym osób pomóc? 300 tysięcy. Czyli na jedną osobę niewidomą przypada 10 osób, które tam czekają tylko, żeby ona do niej zadzwoniła i opowiedziała, co się znajduje po tej drugiej stronie kamery. I mamy nadzieję, że takim naszym odpowiednikiem warszawskim będzie właśnie wirtualna Warszawa, gdzie coraz więcej osób będziemy zapraszać do tego projektu. My nie jesteśmy w stanie opisać samego miasta. W samym metrze siedzimy już od kilku miesięcy i co chwila je opisujemy na nowo i na nowo i na nowo. Więc możecie sobie państwo wyobrazić, jakie wyzwanie przed nami stoi, żeby opisać jedną ulicę, jedno muzeum, a co dopiero mówić o mieście czy poszczególnych dzielnicach. Zapraszamy państwa teraz po tej prelekcji przez cały dzień, mniej więcej do godziny 16-17 w sali, naprzeciwko sali Rudniewa jest nasze stoisko. Mamy tam kilka telefonów, nomen omen iPhone'ów 5S, więc też osoby, które już korzystają z smartfona, będą mogły skorzystać. I przy naszej pomocy będziecie mogli państwo zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo jesteśmy ciekawi państwa opinii, czy to ma sens, a może w zupełnie złym kierunku idziemy i warto jeszcze raz siąść do stołu i podyskutować, czy może państwo macie jakieś pomysły. My to wszystko zbieramy, przekazujemy miastu. Miasto też za pośrednictwem swoich innych partnerów zbiera informacje. I mam nadzieję, że ta cała wiedza, którą zbieramy od półtora roku, no z jeszcze większym zapałem i chęcią ruszymy do pracy w przyszłym. Miasto ruszy z innymi partnerami być może i stworzy coś naprawdę nieprawdopodobnego, które będzie służyć nie tylko państwu, osobom z dysfunkcjami wzroku, ale tak naprawdę wszystkim mieszkańcom. Zapraszam do prezentowania. Tam też będziemy mówić wszystkie techniczne szczegóły związane z technologią, z aplikacjami, jak to działa, jak nie działa. Wszystko państwu powiemy. Dziękuję.
Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Dziękuję naszym ekspertom. Za dosłownie 3 minutki zapraszamy na następny panel. W tym momencie zapraszamy też na drobny poczęstunek. Poczęstunek znajduje się w końcu sali. Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, po krótkiej przerwie zapraszamy na kolejny panel dyskusyjny, który będzie równie ciekawy. Tak, wiemy. Nasze środowisko. Tak się bałeś, panie Heniu, a super. Naprawdę. Nie, bardzo ładnie wypowiedź. Dobra, na razie. No, cześć. Heniu, to jest mega. Oni są bardzo dobrzy. Oni są... A gdzie masz? Bardzo medialna. Zaprosimy go do Gdańska, nie?
Tak, ładne z miłą.
Taki fajny, że go utopimy.
Szanowni Państwo, zapraszamy pana Aleksandra Waśkielewicz oraz pana Grzegorza Kozłowskiego. Zapraszamy serdecznie. Tak.
Ponieważ po panel teraz zaczyna już.
A no właśnie, do tego
podpisać. Ale nie tu, nie teraz.
No gdzie? No nie tu.
Nie ma teraz.
Nie, no tu powiesz, nie zrobię.
Mikrofon weźcie w głowę. Wszystko do słuchu.
Przerwa ma być jeszcze?
Jeszcze muszę. Zaczynajcie wytargą.
Dobra. Pan Grzegorz Kozłowski, zapraszamy.
Panie siadacie, prawda?
Nie ma przerwy. Nie, ja tylko chciałam się
Ja.
Pani zostaje. Oczywiście, bardzo dobrze.
Ale co jest?
Jeszcze.
Słuchajcie, pani. Pani, ale mamy tylko
odwrócić.
Droga pani, to jest panel dyskusyjny poświęcony środowisku narodowemu, nie? O integracji społecznej.
Ja tylko powiem,
chciałam go uściślić.
Dobra,
nie?
Dobrze, okej.
Okay. Jeszcze pani jest trochę bliżej, jeszcze jest troszkę wyszli. Dużo wyszło.
Dobra. Pan Grzegorz. Dobrze. Dobrze.
Pani Karolina, bardzo.
Dobrze. Okej.
Okay. Piesio.
Dobra.
Ale wszyscy go wypukają, a nikt nie pamięta o tym, że psa przewodnika się nie głoszcza.
No. Zapraszamy wszystkich Państwa do zajęcia miejsc. Za 2 minutki zaczynamy kolejny panel dyskusyjny poświęcony naszemu środowisku. Zapraszamy serdecznie. Thank you.
ja. Będzie się działo. Słuchaj, nie wrzucaj nas na Facebook.
Zapraszamy wszystkich Państwa do zajęcia miejsc. Za chwilkę zaczynamy kolejny panel dyskusyjny. Będzie to spotkanie interaktywne, tak więc zapraszamy. Szanowni Państwo, zapraszamy do zajęcia miejsc, przyjęcia wygodnej pozycji. Zaczynamy za minutę.
Uważaj, pies.
Tak, tak. No. Czy go ściągnąć bardziej, czy dacie radę?
Szanowni Państwo, zatem zaczynamy. Zapraszamy do przyjęcia wygodnej pozycji. panel dyskusyjny poświęcony sytuacji naszego środowiska. Będziemy poświęcać dyskusję na temat, jakie są możliwości projektowe, jak również o integracji społecznej naszego środowiska. Tak więc zapraszam do wypowiedzi najpierw panią Małgorzatę Pacholec. Wielkie brawa.
Proszę, ja... Ma, tak? No dobra. A tu nie mam trzymać go? Działa, działa.
Przepraszam, ale akurat mikrofon nie działał. Dobrze słyszalna jestem? Tak?
Działa.
Ewentualnie zapraszam tu bliżej, bo dzisiejsze to spotkanie jest bardziej kameralne. Bardzo się cieszę, że poprzedni temat wzbudził ogromne zainteresowanie i czułam, że jest to temat ważny. Dziś mamy chwilkę czasu na to, żeby porozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed naszym środowiskiem. Ale poproszę o ciszę. Proszę o ciszę. Dziękuję pięknie. Bardzo źle się mówi, jak szumi sala. Proszę Państwa, jaką mamy sytuację? Reprezentuję Polski Związek Niewidomych, a więc organizację członkowską, która od ponad 60 lat zabiega o realizację potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. W ostatnich kilkunastu latach na naszym rynku pojawiło się wiele stowarzyszeń, wiele fundacji, które działają w tym samym obszarze. Nie jest to nic złego, ponieważ uważamy, że obszarów i miejsca dla aktywności społecznej różnych organizacji w polskiej rzeczywistości jest bardzo dużo. Ilu jest niewidomych? Nieprawdą jest, że wszyscy niewidomi się zrzeszają. Z danych GUS wynika, dla mnie one są oszałamiające, że jest w Polsce ponad 1 700 000 osób, które mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Gdzie oni są? W większości w domach. Bo w Polskim Związku Niewidomych zrzesza się oczywiście znikoma część tych ludzi. Są ludzie, którzy się nie zrzeszają, bo w dzisiejszych czasach nie trzeba się zrzeszać, żeby uczestniczyć w projektach, w przedsięwzięciach organizowanych ze środków publicznych. Myślę, że jest to nowa rzeczywistość. Więcej jest tych ludzi, którzy korzystają z ofert realizowanych przez stowarzyszenia, przez fundacje, niż ludzi aktywnie biorących udział w organizacji tego systemu. I nie jest to żadna zła tendencja, tak jest na całym świecie. Ale są też takie tematy, które powinny łączyć nasze środowisko. Jeśli jest wiele podmiotów, które realizują różne zadania na danym terenie, to dobrze, bo wzajemna konkurencja sprawia, że realizatorzy starają się, aby jakość tej pracy była lepsza. Gorzej, jeżeli jest tylko monopolista. Także z całą pewnością Polski Związek Niewidomych ma świadomość, że jest wiele podmiotów i że coraz większe są wymagania do organizacji, które działają, które zdobywają środki ze środków publicznych. Jak powiedziałam, są tematy, które powinny być ponad zakresem działań konkretnych organizacji. W polityce społecznej jest wiele wyzwań, które nas powinny łączyć. Rozproszony głos jest słabszy. Są proponowane różne uregulowania, które czasami nie służą środowisku osób niewidomych i słabowidzących. Doświadczyliśmy tego, że często decydenci, politycy pytają konkretną organizację o stanowisko i okazuje się, że to stanowisko nie jest pozytywnie przyjęte przez ludzi, którzy są skupieni w innych organizacjach. Tak było, tak było. Jak uzgadniać zatem wspólne stanowiska, to wielkie wyzwanie. Nie jest to łatwe, bo wiedzą Państwo i na pewno zgodzą się, że naszą też taką polską cechą jest, że ilu nas, to każdy z nas ma inne zdanie i trudno nam jest wypracować kompromis i wspólne stanowisko. Na początku tego roku Polskim Związku Niewidomych pojawiła się już taka zdefiniowana potrzeba rozmowy i naradzenia się w sprawach istotnych dla środowiska z innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w tym samym obszarze. W lutym tego roku odbyło się w Polskim Związku Niewidomych spotkanie. Było na nim kilkunastu przedstawicieli, szefów organizacji działających na rzecz niewidomych i słabowidzących i rozmawialiśmy o tym, czy warto spotykać się i rozmawiać i uzgadniać, jeśli tak, to w jakiej formie. Muszę powiedzieć, że było wiele głosów, ale doszliśmy do przekonania, że są obszary, w których warto uzgadniać. Warto wiedzieć, co w trawie piszczy, po to, żeby nie być spychanym na margines życia politycznego, życia społecznego. I chcę Państwu powiedzieć, że bardzo cieszę się, ale powstała taka platforma, która pięknie się nazywa, bo nazywa się Dialog Niewidomi Razem. I muszę powiedzieć, że ta platforma pięknie działa. Wykorzystujemy ją do przedstawiania propozycji pewnych rozwiązań, do proponowania wystąpień, wspólnych wystąpień, do uzgadniania stanowisk w istotnych sprawach. Dam przykład. Właśnie na tym lutowym spotkaniu prosiłam, jestem również, bo dziś oczywiście tu występuję jako przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, ale też jestem prezesem malutkiego stowarzyszenia pacjenckiego Retina AMD Polska, które działa na rzecz zwiększenia dostępu do leczenia, do najnowszymi metodami w chorobach siatkówki. I proszę Państwa, wtedy zaproponowałam, bo był to, daję taki konkretny przykład. Nasze stowarzyszenie wystąpiło z apelem do ministra zdrowia o uchwalenie programu lekowego dla osób, które tracą wzrok z powodu AMD, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Mnóstwo ludzi starszych traci wzrok i niestety tylko co 20 osoba okazuje się ma szansę na leczenie. Co 20. Czyli jak ruletka. Większość nie ma dostępu do leczenia, więc traci wzrok. Starzy, niedołężni, na starość swojego życia, nie mają pieniędzy, to ślepną. Nie ma zgody na takie podejście do starych ludzi. I proszę Państwa, wszystkie organizacje podpisały się pod tym apelem. 1 maja został uchwalony program przez Ministerstwo Zdrowia. Jestem przekonana, że ten apel, bo był dramatyczny, który był podchwycony przez dziennikarzy, pomógł nam w osiągnięciu tego programu. To jest i za to serdecznie dziękuję. Głęboko wierzę w to, że działania wspólne w kierunku wypracowania wspólnego stanowiska, środowiska mają sens. To, jak realizujemy w praktyce różne działania, jakie szkolenia organizujemy, jakie eventy, jakie przedsięwzięcia, jakie konferencje, to tak naprawdę jest następny rozdział. Czasami złościmy się, że to nie my wygraliśmy, czy ktoś inny. Zazdrościmy sobie i to normalne, ludzkie. Ale są zagadnienia, że musimy być ponad podziałami. Mam ostatnio wiele takich pytań ze strony ze strony właśnie urzędu, bo jak powiedziałam na poprzednim spotkaniu, jestem również przewodniczącą Rady Społecznej do spraw osób niepełnosprawnych w stolicy. Myślę, że to wielki zaszczyt, ale też duże zobowiązanie. Nasze miasto przygotowuje się do opracowania strategii miasta do 2030 roku. Opracowywane były takie strategie dla wielu miast, ale one były pierwszy raz organizowane bez często uczestnictwa zainteresowanych. Okazuje się, że te programy, one są gdzieś w szufladach urzędniczych. Dziś trochę jest już inne podejście do tak zwanej partycypacji, czyli współuczestnictwa w określaniu priorytetów. Na jednym ze spotkań zapytano nas, co dla nas jest priorytetem. I muszę Państwu powiedzieć, że to proste pytanie uświadomiło mi, że ja, Małgosia Pacholec, mam trudność w wyartykułowaniu, co jest priorytetem dla naszego środowiska. Bo czym innym jest priorytet dla mnie, jako osoby, która, co ja bym chciała tak naprawdę, żeby było w moim mieście dla mnie, Małgosi, która niedługo będzie już w tym ostatniej grupie wiekowej. A tak naprawdę, czy to jest ten sam priorytet, który środowisko całe by powiedziało, że jest najważniejsze? Jakie są chociażby trzy priorytety dla mnie, a jakie dla środowiska? Nie jest to łatwo określić. I dlatego myślę, że właśnie dla takiej platformy dialog niewidomi razem to jest bardzo ważne zadanie, żeby spróbować wypracować priorytety, które są ważne. Nie wiem, czy ich jest 3 czy 15. Łatwiej pewnie określić 114 priorytetów, a trudniej jest zdecydować się na 5 najważniejszych. Proszę Państwa, namawiam Was do takiego zastanowienia się i do kolejnego spotkania, żebyśmy mogli wspólnie wypracować priorytety, które będziemy zgłaszać do różnych naszych decydentów. Bo jeśli nie będziemy uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji, to będziemy zawsze narzekać, że świat zapomniał o nas. Myślę, że to tyle, ale mam nadzieję, że ta moja zachęta znajdzie dobry grunt i jeżeli wrócą Państwo do domów, a może dziś jeszcze, w gronie znajomych, porozmawiamy o tym, co jest najważniejsze z dwóch perspektyw. Dla mnie i z tego, co wiem, dla środowiska. Nie zawsze to, co jest dla mnie priorytetem, może być priorytetem dla całego środowiska. Ale warto się temu przyjrzeć. Wtedy pewnie będzie mniej rozczarowań i mniej roszczenia. Dziękuję.
Czy mogę już? Nie wiem, patrzę na kogo, ale nie wiem. Justyna Kucińska, reprezentuję Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i jestem tu w zastępstwie Aleksandra Waszkielewicza. Nasza fundacja jest dość młodą fundacją, działa od 11 lat, od 2003, 12 lat, przepraszam, ale też już dość mocno tak zaangażowaną w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przede wszystkim z niepełnosprawnością sensoryczną, choć ostatnio też mamy dużą grupę osób z innego rodzaju niepełnosprawnościami. I owszem, tutaj pani dyrektor Pacholec już powiedziała bardzo, bardzo dużo na ten temat współpracy i konkurencji właśnie między organizacjami, bo tak naprawdę to jest rzeczywistość. Konkurujemy o zasoby finansowe, konkurujemy często o klientów, o beneficjentów projektów. konkurujemy o jakieś pomysły, które będziemy później realizować. Jednakże w tym masie różnych działań, które są taką szarą codziennością i na co dzień realizujemy, są rzeczy wspólne, które nas łączą, nas jako organizacje działające na rzecz danej grupy osób, w tym wypadku osób niewidomych. My jednak jako fundacja mamy większe doświadczenie we współpracy z organizacjami reprezentującymi też inne rodzaje niepełnosprawności i tu było też szereg różnych działań, w których rzeczywiście te przedsięwzięcia były skuteczne i wspólnie gdzieś tam jednoczyliśmy się w celu osiągnięcia konkretnego celu. Natomiast też oczywiście działamy tutaj i realizujemy projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dlatego te sprawy osób niewidomych, słabowidzących są również dla nas bardzo ważne. To, co właśnie łączy organizacje, to te wspólne cele, nadrzędne w stosunku do tych działań powszednich. I tu też nawet ostatni rok pokazał, że jesteśmy w stanie współpracować, komunikować się, wymieniać doświadczenia, czy też ustalać wspólne stanowiska. W tym wszystkim takim ostatnim przykładem dobrym było też choćby nasze działania, mówię o organizacjach działających właśnie PZN, Fundacja Wismajor, TPG, którego tutaj przedstawiciel koło mnie siedzi, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, też Fundacja Niewidomych i Słabowidzących Trakt. Działaliśmy między innymi w obszarze praw wyborczych osób z niepełnosprawnością, zabiegając o to, aby nakładki nie zostały wycofane. Głosy oczywiście w tej kwestii na ten temat były bardzo, bardzo różne i też podzielone i doskonale to wiemy. Natomiast my jako reprezentanci organizacji, którzy mają kontakt z władzą, z przedstawicielami parlamentu, musimy też jakby gdzieś wypracować i ustalić jedno wspólne stanowisko. I tak się też tutaj w tym wypadku zadziało, więc między innymi ten przykład pokazał, że jesteśmy tak ponad podziałami i w ważnych dla nas sprawach. I w sprawach ważnych dla naszego środowiska zaczynamy mówić jednym głosem. I oczywiście, że głosy pojedyncze nie mają szans przebicia, natomiast jeżeli organizacje, które reprezentują państwa, będą miały państwa poparcie i będą miały państwa jakby przyzwolenie na to działanie i reprezentację w instytucjach wyższego rzędu, to proszę wierzyć, że te sukcesy są namacalne i rzeczy czasami nawet trudne z punktu widzenia osoby gdzieś tam siedzącej tu na sali mogą być zrealizowane. To, czego też doświadczam i co obserwuję, to bardzo trudno zaangażować jest same osoby z niepełnosprawnością, ale nie tylko, bo myślę, że my w ogóle jako obywatele mamy tutaj tą postawę obywatelską słabo rozwiniętą i nie chcemy, nie możemy, nie mamy czasu się angażować w różne działania, więc też gorąco Państwa do tego zachęcam, żeby jednak angażować się i tam, gdzie jest to możliwe, dawać swój głos, wypowiadać się w ważnych dla Państwa kwestiach, właśnie po to, żeby to było usłyszane, zebrane, a później przekazane dalej. My też jakby tutaj poszukujemy różnych możliwości zaangażowania naszych uczestników projektów, czy osób ze środowiska i z ich otoczenia do działań, które realizujemy. Natomiast proszę uwierzyć, że ten odzew z reguły jest znikomy, tak? Tutaj jednak potwierdza to właśnie, że osoby nie chcą się angażować. Chociaż też skądinąd, ja sama też jestem osobą niepełnosprawną i wiem, że jest to ważne i potrzebne, tak, żebyśmy mogli rzeczywiście coś osiągnąć. Ja jestem gdzieś tam właśnie z pogranicza, jestem osobą niepełnosprawną, ale też pracuję w organizacji, która reprezentuje nasze interesy, więc jestem trochę w podwójnej roli. Ale też ostatnie lata naszych działań pokazują mi, że rzeczywiście są namacalne efekty tych działań, że można wpływać i wpływamy skutecznie na kształt polityki społecznej. Jasne, że nie zawsze się udaje, nie zawsze kończy się to takim kształtem ustawy czy rozporządzenia, jaki chcielibyśmy widzieć. Jednakże ważne jest to, żeby decydenci też zauważyli nas jako jednorodne środowisko, które jest, które mówi jednym głosem i które w ogóle ma swoich reprezentantów i przedstawia Państwa stanowisko. Więc do tego gorąco też zachęcam, żebyście Państwo też angażowali się i po prostu informowali organizacje, w których jesteście zrzeszeni, czy też takie organizacje, gdzie bierzecie udział w różnych działaniach, projektach, przedsięwzięciach, żeby mówić też o tym, co Państwa boli, czego Państwo potrzebują, co jest dla Państwa ważne, tak, żeby gdzieś ten głos był usłyszany. Myślę, że na ten moment tyle. Oddam głos kolejnej osobie. Natomiast też, jeżeli po naszych wypowiedziach będą jakieś pytania, to gorąco zapraszam.
Dzień dobry Państwu. Grzegorz Kozłowski. Grzegorz Kozłowski. Ja reprezentuję Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Jestem jego przewodniczącym. Nasza organizacja powstała 24 lata temu. Jesteśmy teraz u początku roku 25. I jedno słowo z historii naszej. Zaczynaliśmy, osoby, które założyły stowarzyszenie, rozwinęły, zaczynały pracę na rzecz osób głuchoniewidomych w ramach Polskiego Związku Niewidomych, który w połowie lat 80. ubiegłego wieku zainteresował się, pochylił się nad problemami osób niewidomych, tracących słuch albo po prostu już od urodzenia słabosłyszących. I po kilku latach doświadczeń pracy w ramach Polskiego Związku Niewidomych zrodziła się inicjatywa, powstało Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych. W przeciwieństwie do bardzo licznej grupy niewidomych nas jest bardzo mało. W tej chwili rejestrujemy około 2,5 tysiąca osób, które mają jednoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu. Mamy świadomość, że nie dotarliśmy jeszcze do wszystkich. Szacujemy, że może 5-6 tysięcy takich osób, więc jest jeszcze spora praca do wykonania, jeśli chodzi o dotarcie, zidentyfikowanie osób głuchoniewidomych. A drugi nasz problem to jest ogromne rozproszenie. Jeśli ktoś ma świadomość, że w Polsce istnieje 300-kilkadziesiąt powiatów, no to wystarczy podzielić te 2,5 tysiąca na te 360 na przykład powiatów. To pokazuje, że jest naszych beneficjentów 5-6 osób na powiat. Na poziom gminy już nie będę schodził, bo to średnio daje około jednej osoby w gminie, więc w przeciwieństwie do takich dużych organizacji jak Związek Niewidomych, który może próbować i wspiera i organizuje formy wsparcia dla osób niewidomych na terenie całego kraju. My też to robimy, z tym, że bardzo trudno jest nam świadczyć taką konkretną pomoc dla indywidualnych osób głuchoniewidomych. A problemy tych ludzi są po części oczywiście zbieżne z problemami ludzi niewidomych, więc niektóre zastosowania, niektóre technologie, formy wsparcia są zapożyczone z tego rodzaju form dla osób niewidomych. Analogicznie w przypadku niesłyszenia bazujemy oczywiście na pewnej wiedzy, doświadczeniu i możliwościach wsparcia osób niesłyszących, osób głuchych, słabosłyszących, ale ponieważ złożenie tych dwóch niesprawności daje zupełnie nową, nie chcę powiedzieć jakość, ale taką rzeczywistość, są potrzebne specyficzne metody pracy, specyficzne metody wsparcia, które przez te 25 blisko lat rozwinęliśmy. Muszę przyznać, że dla mnie, choć reprezentuję stowarzyszenie, które tak bardzo się specjalizuje w działaniach na rzecz bardzo specyficznej, rozproszonej, nielicznej grupy osób z niepełnosprawnością, bardzo szybko przekonałem się o tym, że sami jako stowarzyszenie nie jesteśmy w stanie podołać wielu wyzwaniom, wielu problemom, że bardzo ważne jest dla nas współdziałanie, tak? Czy to ze Związkiem Niewidomych, czy to ze Związkiem Głuchych. To przez wiele lat były takie podstawowe filary, dwie największe organizacje. Później, gdy w naszej polskiej rzeczywistości pojawiło się wiele organizacji, fundacji, stowarzyszeń, na poziomie lokalnym. Również tutaj szukamy sojuszników. Ale dorzuciłbym jeszcze taką rzecz do tego, o czym mówiły moje koleżanki. Bardzo ważna jest taka jedność naszego środowiska, znaczy jedność w sensie wypracowania pewnych priorytetów, stanowisk. Oba przywołane tutaj przykłady są bardzo wymowne, że udało się wspólnie podejść, uzgodnić pewne kluczowe dla nas kwestie, udało się jednym językiem i jednym frontem wobec decydentów wystąpić i uzyskać konkretne efekty. To bardzo potwierdza skuteczność i potrzebę takiego działania i motywuje do takiego działania, ale zwróciłbym też uwagę, że my osoby z tą niesprawnością sensoryczną, osoby niewidome, osoby głuchoniewidome, słabowidzące, żyjemy w pewnej rzeczywistości szerszej. Są inne grupy z niepełnosprawnościami i dlatego też musimy w pewnych momentach patrzeć jeszcze szerzej. Nie możemy ograniczać naszego pola widzenia tylko do spraw osób niewidomych. Musimy dostrzegać problemy spójne z naszymi dla innych środowisk osób z niepełnosprawnością i też musimy podejmować działania ponad podziałami, nie tylko wśród osób z dysfunkcją wzroku, ale z innymi niesprawnościami. Myślę, że ta otwartość jest bardzo ważna. Ona zaowocowała między innymi tym, że grupa ekspertów, grupa reprezentantów osób z różnymi niesprawnościami była w stanie wpłynąć na kształt dokumentów opisujących to, w jaki sposób mają być dystrybuowane, wydatkowane środki z najnowszej obecnej perspektywy finansowania przez Unię Europejską. Powstała grupa On Inclusion, która dzięki właśnie bezpośrednim relacjom na poziomie ministerialnym doprowadziła do tego, że udaje nam się, że udało się jakby stworzyć dokumenty, które teraz przechodzą na etap wdrażania. I ten przykład pokazuje właśnie, że jak ważne jest to, żebyśmy nie ograniczali się tylko do naszego podwórka, tylko starali się szukać tego, co nas łączy też z innymi niesprawnościami, poszerzali ten front jeszcze bardziej i wspólnie występowali wobec, szczególnie teraz mamy taki moment, bardzo ważny moment, gdzie następuje generalna wymiana ciał decydenckich na szczeblach najwyższych, pociągnie wymianę na szczeblach niższych. W poprzednim układzie mieliśmy już pewne przetarte ścieżki, mieliśmy kontakty z różnymi osobami, które udało się pozyskać, przekonać do pewnych działań, do rozumienia naszych problemów. W tej chwili takie mam wrażenie, że troszkę czeka nas pewna praca od podstaw z tym nowymi decydentami, których wiedza o tym, co udało nam się do tej pory osiągnąć, jest zapewne niewystarczająca. Musimy tym bardziej być zjednoczeni z różnymi grupami, odłamami osób z niepełnosprawnościami, aby takie globalne sprawy, jak kwestie orzecznictwa, jak kwestie dostępności szeroko rozumianej, jak kwestie wsparcia osób z niepełnosprawnością przez odpowiednio przygotowanych asystentów i tak dalej, abyśmy tu umieli się zjednoczyć, pamiętając oczywiście o tej rywalizacji, która jest z jednej strony wielkim dobrodziejstwem, ale jest też czasem przekleństwem. Ale abyśmy potrafili o takie rzeczywiście globalne sprawy systemowe występować razem. Może tyle na razie. Dziękuję.
Szanowni Państwo, myślę, że to dzisiejsze spotkanie jest takim przyczynkiem do refleksji. Ja bardzo się cieszę i bardzo dziękuję moim przedmówcom, że idziemy razem. Proszę Państwa, myślę, że warto, żebyśmy wyjeżdżając z Reha for the Blind też myśleli, że jest to wielki sukces oczywiście Fundacji Szansa dla Niewidomych, że od tylu lat organizuje tak wielkie spotkania osób niewidomych, ale też żebyśmy wiedzieli, że jest to miejsce, żebyśmy mogli też rozmawiać ze sobą, dialogować i że jest dialog niewidomi razem. Obiecuję Państwu i tutaj już zapowiadam, że na pewno na platformie Niewidomi Razem pojawi się wkrótce taki anons i zachęta do tego, żebyśmy rozpoczęli pracę nad wypracowaniem priorytetów dla nas. To, co jest dla nas najważniejsze i o co będziemy się ubiegać, o co będziemy zabiegać wspólnie, razem. Bo tylko razem jesteśmy silniejsi i tylko działając razem w ważnych sprawach mamy szansę na sukces. Gorąco pozdrawiam i dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.
Szanowni Państwo, może ktoś z Państwa ma pytanie do naszych prowadzących? Chciałby się podzielić jakąś sugestią, informacją? Dobrze, trzeba wstać, bo ja też nie widzę.
Proszę bardzo. No ja jak zwykle, Elżbieta Lipińska, Dolny Śląsk. Już mi Małgosia powiedziała, że jestem gadu, a może
no
i
nie,
tak.
Nie. Ja też.
Ale chodzi mi o to, że ja rozumiem, że wspaniała sprawa jest platforma Niewidomi Razem, ale my na dole musimy współpracować z różnymi organizacjami i to robimy, bo jak powiedziałaś, pojedynczo nic nie zrobimy. Była taka sytuacja w Dzierżoniowie, że chciano nam zamknąć oddział okulistyczny, więc poprosiłam wszystkie organizacje, jakie istniały u nas, o apel, no i dalej mamy oddział okulistyczny. Także nie tylko niepełnosprawni, ale i kombatanci, i emeryci, wszyscy się w to włączyli. Ja może mam taką sugestię, że ważne jest, żebyśmy my na dole pokazywali, że jesteśmy, że nie tylko jesteśmy roszczeniowi, ale że jesteśmy, pokazujemy. Ja zaczęłam takie, może to jest mały krok, ale chodzę do szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Wyświetlamy film N jak niewidomy i ten drugi, co zawsze mylę nazwę, widzę, jak widzę, kiedy już prawie
jak
nie widzę.
Jak widać, kiedy niewiele
tak.
Widać.
Pokazuje, w jaki sposób się chodzi z białą laską. Wyobraźcie sobie, że młodzież ma tyle empatii w sobie i zrozumienia, że w środę zorganizowali taki program Sowoła Wirw dla niepełnosprawnych i nas zaprosili i wszystkich VIP-ów i pokazywali, jakie problemy mają niewidomi. Zacznijmy od takich małych kroków. Pokażmy, że jesteśmy, żeby się nas nie bać, że nie jesteśmy tylko roszczeniowi, że jesteśmy wspaniali ludzi.
Bardzo dziękuję pani Eli z Dzierżoniowa, ale też pani prezes Dolnośląskiego, Polskiego Związku Niewidomych, Dolnośląskiego Okręgu. Proszę Państwa, to co tutaj przedstawiamy, to że niewidomi razem potrafią dialogować w zasadniczych sprawach, oczywiście przekłada się na każdą płaszczyznę. Jeżeli będziemy tylko patrzeć przez pryzmat własnej osoby, to proszę Państwa, nigdy nie będziemy w zgodzie z całością. Jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, inne potrzeby ma człowiek starszy, inne osoba młodsza, inna z małej wsi, a może inna z wielkiego miasta. Nie wiemy. Jeżeli nie będziemy rozmawiać ze sobą, ciężko się o tym przekonać. Nasze działania tutaj zainicjowane centralnie i o tym chcieliśmy dzisiaj Państwu powiedzieć na początku tego roku. Jestem przekonana, że przełożą się na wspólny sukces, ale będziemy mieć też i porażki, bo takie jest życie. Nasze apetyty wzrastają w miarę jedzenia. Czasami nasze oczekiwania, nasze postulaty mogą kłócić się z możliwościami realizatora. I to też warto wiedzieć. Proszę Państwa, nie wyczerpiemy na pewno dzisiaj. Już jesteśmy tutaj troszkę spóźnieni. Ja też rozumiem, że presja czasu, a jeszcze jest dużo punktów w programie atrakcyjnym tego naszego spotkania. Proszę, tak jak powiedziałam, wziąć ze sobą tę wieść, że organizacje pozarządowe działające w obszarze zainteresowań osób niewidomych i słabowidzących mają platformę wymiany doświadczeń, wymiany myśli Platforma nazywa się Dialog Niewidomi Razem, ale na tą platformę nie można się zapisać w sposób prosty. Jest na niej już w tej chwili około 30 organizacji. Jest to dalej otwarta i to nie jest też tak, że mogą się tam tylko zapisywać organizacje działające na terenie całego kraju. Są też organizacje lokalne, mniejsze. Zapraszamy serdecznie po to, żeby, bo brak informacji często powoduje rozczarowanie, złość, że nie wiedziałem, że nie wiem, o co chodzi, że zrobili coś bez mojej wiedzy. Nie ma sposobu, żeby wszystko wszyscy wiedzieli, ale jeżeli ktoś się nie interesuje, to też nie dostanie tej informacji. Dziś Państwo wiedzą, że taka platforma istnieje i my rozmawiamy ze sobą i to jest cenne. Dziękuję pięknie, pozdrawiam i idziemy oglądać następne rzeczy.
Dobrze, mamy jeszcze kolejne tutaj sugestie, pytanie, bardzo proszę.
Ja tak szybciutko, bo następny panel, Ola Brandyk, też Dolny Śląsk. Pani Małgosiu, to co pani mówi jest bardzo podstępne, bo jak się słyszy o tylu wspaniałych działaniach centralnych, to nam się nie chce. Ja nawiążę tak szybko, kochani, do tego, co pani Ela mówiła. Pamiętajcie, że nie ma organizmu bez komórek. Każdy z was, który tutaj siedzi, ja, pani, pan, wszyscy, możemy sprawić, że będzie nas widać. Ja tylko przypomnę, kochani, że przepisy ruchu drogowego mówią, że jedynki, czyli znaczny stopień, powinien chodzić z białą laską, nieważne, czy chociaż trochę widzi, a dwójce by się przydała laska teleskopowa. I to może sprawić, że nas widać. Nas na przykład nie widać na ulicach. Czy jesteście gotowi, czy macie odwagę, poza tym, że jak pani Ela chodzi po liceach czy po gimnazjach, wyjść z tą laską i pokazać się na ulicy, hello, jestem. Dzięki.
Ja jestem. Mam białą laskę. Bardzo dziękuję za ten głos. Jestem, proszę państwa, nie wiem, czy pani była w poprzedniej części, ale właśnie ja jestem z tych, którzy jestem osobą ociemniałą i też kiedyś bardzo się wstydziłam tego, że źle widzę, a można powiedzieć, że dziś, od 99 roku chodzę z białą laską, nie wyobrażam sobie, żebym wyszła z domu bez białej laski. Także, proszę państwa, zgadzam się. Biała laska to nie tylko dla niewidomych, dla mocno słabowidzących zapewnia nam łatwą identyfikację i naprawdę wiele pomocy. W Warszawie wszyscy są przyjaźnie nastawieni do białej laski. Także ja dziękuję za ten głos. Niewidomych nie ma, bo ich nie widać. Dziękuję.
Dziękuję. I proszę państwa, myślę, że na zakończenie jeszcze jedna sugestia. Proszę bardzo.
Nazywam się Teresa Barska, jestem z Gdańska. Chciałam podziękować i bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała. Bardzo wiele osób poznałam i zintegrowałam się i po prostu w mojej biedzie lepiej się czuję, a mam już 70 lat. Bardzo dziękuję i jeszcze raz dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z państwa? Okej, jest chyba ręka, widzę. Proszę bardzo. Momencik.
Sorry, przepraszam.
Mikrofonik. Można usiąść, nie trzeba.
Można usiąść. Dzień dobry, Kazimierz Sierski, Opole. Ja mam pewną sugestię, ale na wstępie chciałem podziękować za organizację, za świetny pomysł. Ten z tymi smartfonami, właśnie testowałem te urządzenie, to świetny pomysł. No i właśnie tutaj mam prośbę do pani dyrektor Pacholec, ponieważ ja tutaj nie widzę przedstawicieli z mojego miasta, przedstawicieli Związku Niewidomych. Chciałbym, żeby... Opole. Chciałbym, żeby nas było tutaj więcej i byli przedstawiciele, bo oni zasiadają w różnych komisjach w Urzędzie Miasta i to oni mogą przekonywać urzędników do robienia tych rzeczy właśnie. Bo urzędnicy, nie mając wiedzy, po prostu nie są przychylni. Później mówi się o nieprzychylności urzędników. Skąd mogą wiedzieć o tym, jak nie wiedzą, prawda? Jakoś tak dziwnie się składa, że władza w Opolu jest skupiona w jednym ręku i w tych komisjach również przedstawiciele tej władzy. Chciałbym, żeby właśnie pani dyrektor zwróciła na to uwagę, żeby przekazać w teren tę wiadomość.
A ja już mogę powiedzieć, znaczy ja zgadzam się z panem w 100%. Ja myślę, że właśnie też to spotkanie tu, prawda, tak wielkiej liczby ludzi, tu nie tak, że były zaproszenia po stanowiskach, tylko dla wszystkich, to ja myślę, że pojadą państwo do swoich domów i podzielicie się i będzie to też takie oddolne, że było coś cudnie. Bardzo dziękuję, że pan teraz powiedział, że to jest interesująca, prawda, technologia, bo ja też jestem entuzjastką tej technologii, chociaż tak jak powiedziałam, jeszcze jej nie ma tak zainstalowanej, żeby to było już to tak jak pan dyrektor tutaj powiedział na poprzednim spotkaniu, do sprzedaży, do podania dalej, prawda? Ale proszę państwa, ja chcę powiedzieć, że już na Śląsku, akurat Opole, to no ale jest bliżej Śląska niż do Warszawy. Wiem, że Związek Miast Śląskich chyba jest też taka organizacja, no bardzo się zainteresował mikronawigacją i wiem, że będą prowadzone próby aplikowania o środki unijne na zainstalowanie tej nowej technologii. Proszę państwa, dzieje się. Ale warto rzeczywiście, żeby ta Warszawa ma już na to pewne pieniądze, jest przychylność władz, to już jest jakieś pieniądze, więc my testujemy coś, żeby móc powiedzieć właśnie razem, my to chcemy. Dziś jeszcze, chcę powiedzieć, że jeszcze parę miesięcy temu niewidomi bardzo krytykowali to rozwiązanie, bo jeszcze mało wiedzieli i ono jest jeszcze ciągle niedoskonałe. My mamy czasami tą tendencję, że jeszcze coś się nie urodzi, a już krytykujemy, bo ktoś powiedział, ktoś nie umiał, ktoś źle zrozumiał, nie daje też przestrzeni do błędu. Także proszę państwa, cudnie, jak się spotykamy, rozmawiamy i testujemy.
Pani dyrektor, można jeszcze jedno takie pytanie. Zarówno na tej konferencji, jak i pani posługuje się takim określeniem niewidomi, słabowidzący. Gdyby pani mogła zdefiniować, kto to jest niewidomy, kto to jest osoba słabowidząca.
Proszę bardzo.
I czy Polski Związek Niewidomych ma wiedzę, ile osób niewidomych jest w naszym kraju, bądź też w Warszawie?
Już zaraz powiem, proszę bardzo. Proszę państwa, niewidomi, jest to tak kategoria, można powiedzieć, bardziej prawna. W Polskim Związku Niewidomych, w tyflologii, tyflologia to jest, ja mówię, nauka stosowana o niewidomych i słabowidzących, czyli o tych ludziach z dysfunkcją wzroku, my wyróżniamy kategorie niewidomych, ociemniałych i słabowidzących. Niewidomi są to ludzie, którzy się urodzili niewidomymi, nie widzą. Jest to ostrość wzroku poniżej 1/100, no ale to jest rzeczywiście bardzo poczucie światła, można powiedzieć, którzy urodzili się albo stracili wzrok przed 5 rokiem życia. To jest definicja. Dlaczego przed 5 rokiem życia? Dlatego, że dziecko, które rodzi się, to nie ma pamięci wzrokowej, jeżeli straciło wzrok przed 5 rokiem życia. Nawet jeżeli się urodziło dziecko jako widzące, a na przykład miało 3 lata, kiedy straciło wzrok, nie może odwołać się do swoich pojęć wzrokowych. Tak? Jest to jasne? Tak. Druga kategoria są to ludzie ociemniali, których jest dużo więcej, a mianowicie są to ludzie, którzy widzieli kiedyś, urodzili się widzącymi, a stracili wzrok w trakcie swojego życia na skutek schorzeń albo wypadków nagłych. I umownie mówi się, że to są ludzie, którzy stracili wzrok po 5 wzroku życia. To jest oczywiście, to jest taka cezura umowna. Nie można powiedzieć, że ktoś, kto ma 5 lat i 3 dni, to już jest ociemniały, a prawda, orientacyjnie.
Pani dyrektor ma ograniczony
już,
czas.
Już kończę. Natomiast słabo widząc, i teraz tak, ile jest niewidomych, a ile ociemniałych? Na ulicy to my nie rozpoznajemy, czy ktoś jest ociemniały, czy niewidomy, ale jako rehabilitanci rozróżniamy takie dwie kategorie. Mówi się, że całej populacji, tak średnio, to jest od mniej niż 10%, a nawet są bardziej zawężające, że niewidomych z tej całej wielkiej grupy to jest mniej więcej 5-7%, czyli mało. Większość ludzi to są słabowidzący w różnym stopniu. Od lokalizacji, bardzo to jest duża kategoria, wymagająca wnikliwej wiedzy. Są to ludzie, którzy lokalizują tylko światło i korzystają z tego, czyli widzą zarysy, choć nie czytają. Do takich ludzi, którzy jeszcze czytają albo poruszają się. Więc jest to bardzo duża kategoria. W polskim prawie są dwa kryteria: ostrość widzenia i pole widzenia. To tak najogólniej. Jeżeli pana to więcej interesuje, zapraszam do już indywidualnego kontaktu.
Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy obecnym naszym gościom. Dziękuję państwu za tak liczne pytanie i aktywną rozmowę na temat naszego środowiska. A teraz zaprosimy na scenę pana Tomasza Kuźmińskiego, który przedstawi technologię beaconów. Dziękuję państwu bardzo serdecznie.
Dobrze, to my tu zmieniamy.
Tutaj?
Za mną, tu koło mnie.
Dobra. Teraz
na wprost będzie mikrofon.
Dobrze.
Muszę go zlokalizować.
Okej.
Wstawimy zaraz.
Dobra. Dobrze, dobrze. Myślę, że tak. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tomek Koźmiński. Reprezentuję firmę Contact.io. Jesteśmy producentem beaconów. Nasza firma wywodzi się, jak to rozpoczęliśmy swoją działalność, od tego, że chcieliśmy rozwiązać problem osób niewidomych w poruszaniu się, w dostępności różnych instytucji właśnie dla nas, dla osób niewidomych, niedowidzących. Jak gdyby cały czas tą drogę, cały czas to prowadzimy. Mamy program Beacons for Good, gdzie udostępniamy nasze beacony firmom i instytucjom, które wspierają osoby niepełnosprawne, osoby potrzebujące. Obecnie praktycznie w naszym świecie pojawiają się smartfony. Każdy z nas ma albo niedługo będzie miał te smartfony. Mamy technologię GPS, która nam pomaga w orientacji poza budynkami. Mamy również Bluetooth w smartfonach, który również nam może pomóc w orientacji, z tym, że już w budynkach. GPS nam w budynkach nie powie, czy jesteśmy w danym korytarzu, czy przy danych drzwiach. Natomiast beacony i system Bluetooth Low Energy, system Bluetooth 4.0 nam może w tym pomóc. Nasza firma wspiera takie akcje, takie firmy jak Blind Square. Cały czas jak gdyby udostępniamy nasz hardware firmy Blind Square. Oni dostosowali jak gdyby galerię w Helsinkach do potrzeb osób niewidomych. Można znaleźć film na ten temat na ich stronie blindsquare.com. Również udostępniliśmy nasze urządzenia w firmie Wayfinder, która przystosowała londyńskie metro do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących. My z firmą AMB Soft współpracujemy i jak gdyby testujemy taką aplikację do poruszania się osób niewidomych. Testujemy ją w Krakowie w szkole na ulicy Tynieckiej. No i chciałbym państwa w tym momencie zaprosić na taką krótką prezentację dotyczącą tych testów, jak to wygląda. To jest na razie w fazie testów. Cały czas rozwijamy ten projekt, jak gdyby nie chcemy popełnić błędów, które już wiele firm popełniło. Chcemy po prostu zrobić dobry produkt, żeby to miało ręce i nogi. Zapraszam do odwiedzenia strony beaconsforgood.org. Zapraszamy różne instytucje i deweloperów, programistów do tworzenia czegoś właśnie dla nas, dla osób niepełnosprawnych, dla osób potrzebujących. No i teraz serdecznie zapraszam na wysłuchanie, oglądnięcie tej prezentacji.
Hi. Today, Beacons for Good and the School for Visually Impaired and Blind in Kraków decided to showcase a special project. Together with AMB Software, we decided to demonstrate their beacon navigation system in this school. Imagine you walk into a building and there are no signs, no directions to help you navigate through that space. That's how a blind person feels everywhere they go. To make it interesting and put the system to the ultimate test, I'm going to try it on myself. Now that we're inside of the school, let me introduce you to some of my friends. Karina, Kuba, Łukasz, and Tomek. These guys will help you navigate through the school, but we will be also working with the AMB Bins app.
The technology used for this app works in a very similar fashion to GPS. So, same way as GPS uses the signal from three satellites to determine or approximate your position in the street, the same way this app uses the signal from the beacons, from three or more beacons, to approximate your location in a specific building in the room.
What we're gonna do, we have to have Bluetooth on and we choose a destination. We choose, let's go to the main hall.
Calculating route to hall.
Okay. To make things interesting, I'm gonna put this mask on so I can't see anything. And Karina here is going to, where are you, you're right here? Okay, okay. You're gonna help me, you know, because I can't see anything right now. Okay.
Talking about it is one thing, actually experiencing it, it's totally different. So the first time I actually wore these glasses or goggles, it was an overwhelming experience because I, to be fair, I was scared because I couldn't really see anything.
This app has a feature in the, and AMB calls it the sonar.
Aplikacja polega na tym, że sonar nas informuje, czy idziemy po wyznaczonej trasie z punktu A do punktu B. Jeśli schodzimy z wyznaczonej trasy, dostajemy informację dźwiękową.
In a very similar fashion to when you drift off of the highway in your car and your car starts to rumble and you hear a vibration or you feel the vibration, your phone will start ticking and vibrating as if you're basically getting off course.
If I stop for a moment, let's stop for a moment, I turn left, for example, the app starts ticking. Right? So that means that I'm facing the wrong direction. Now that if I turn back to the right direction, it tells me to go straight, so let's go.
Bardzo to fajnie działa, jest to faza testów, więc to jest początek. Będziemy jeszcze nad tym pracować, będziemy to testować, rozwijać ten produkt.
It's ticking a little bit. Okay, so we should probably go in this direction. Wait. Okay.
The idea was to design a system or to showcase a system that will help the blind and visually impaired.
We should be approaching the main hall, if I'm correct. Oh, wait.
You have reached your destination.
Wait, we made it.
As we started testing, we realized that this particular project can actually help just a normal person that walks in and tries to find the right place. The blind, a person that can't hear. We decided to do this to showcase that beacons have huge potential, and this is just one type of project. So there might be millions of projects out there that can actually change the way we will navigate or experience the world.
Już sekundkę. Gdzie jest mikrofon?
A, tu.
Jeszcze chciałbym powiedzieć, że w przypadku tej aplikacji wykorzystywane są beacony. To są małe nadajniki wielkości praktycznie pudełka zapałek, no i kompas, który się znajduje w naszym smartfonie. No i będziemy się starać rozwijać tą aplikację, żebyśmy mieli przede wszystkim urzędy, budynki takie publiczne, instytucje przystosowane właśnie do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących. Żebyśmy mogli sami po prostu korzystać z tego typu budynków i poruszać się, żebyśmy nie musieli liczyć na pomoc osób trzecich. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, teraz zapraszamy na panel dyskusyjny Braille w nowoczesnej formie. Pan Henryk Rzepka, pan Michał Bałamut i pan Jan Omiciński. Zapraszamy serdecznie.
Już można? Słychać? Słychać? Dobrze. Można już? Siedzimy. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Henryk Rzepka, jestem pracownikiem firmy Altix. Jestem z wykształcenia informatykiem i tyflopedagogiem. Dzisiejszy temat naszego wykładu to jest nowoczesne formy pisma Braille'a, zwłaszcza przy wykorzystaniu komputerów. Moimi współprelegentami będą pan Jan Omieciński, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, i Michał Bałamut, informatyk z firmy Altix. Krótko spróbuję wprowadzić. Tak naprawdę, ponieważ poprzednie tematy były tak nowoczesne, to pewnie pismo Braille'a okaże się trochę archaiczne, ale tak naprawdę trzeba o nim mówić, ponieważ jest to jedyne pismo, które jest dostępne w piśmie i w czytaniu dla niewidomych. Pismo Braille'a jest tak naprawdę systemem pisma, w którym wykorzystujemy 64 kombinacje i z tych wszystkich znaków, z tych 64 znaków, musimy utworzyć wszystkie znaki, wszystkie symbole graficzne, którymi normalnie zapisujemy nasze myśli, nasze prace. I do tej pory, znaczy może nie do tej pory, ale wcześniej pismo Braille'a zawsze było pisane ręcznie, od pewnego czasu albo mechanicznie za pomocą maszyn, od pewnego czasu wykorzystywane są już komputery, drukarki brajlowskie. Jednak komputery były używane głównie do tworzenia wydruków brajlowskich, bardziej automatycznych. A dzisiaj chcielibyśmy właśnie przedstawić nowoczesne rozwiązania, które mogą usprawnić i uczynić systemy posługiwania się tym pismem jeszcze łatwiejsze, jeszcze przyjaźniejsze i zlikwidować barierę, która polega na tym, że pismo punktowe było czytelne dla wszystkich niewidomych, którzy znają Braille'a, ale nie było dostępne dla osób widzących, którzy tego pisma Braille'a nie znały. I brak było tej dwustronnej komunikacji zapisu i odczytu tego, która jedna osoba zapisała swoim systemem, a druga osoba nie mogła tego odczytać. Który z panów teraz? Przekażę mikrofon panu Janowi.
Dzień dobry państwu. Chciałbym trochę powiedzieć o takich zupełnie prozaicznych kwestiach, o tym, że właściwie to trudno sobie wyobrazić naukę i pracę bez pisma Braille'a. Niestety komputery sprawiły to, że wiele osób niewidomych uważa, że komputer z syntezą w zupełności im wystarcza. Owszem, to jest wystarczające do zapoznania się z jakimś tam, powiedzmy, plotkarskim tekstem. Można sobie posłuchać literatury pięknej, ale jeżeli ktoś chce pracować, czy stworzyć własnoręcznie porządny tekst, który bez wstydu mógłby przekazać dalej, bez kontroli kogoś widzącego, to tutaj Braille jest właściwie niezbędny, gdyż jedynie tylko korzystając z Braille'a możemy bezproblemowo zapoznać się z pisownią danego materiału oraz również możemy bezproblemowo zapoznać się z formatem tekstu na monitorze brajlowskim. Oczywiście przy pomocy syntezatora jest to wszystko możliwe, ale tylko teoretycznie, gdyż jest to tak czasochłonne i męczące, że w zasadzie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł te wszystkie funkcje wypełnić przy pomocy monitora brajlowskiego. Także tu jedynym takim rozwiązaniem właśnie dla osób uczących się i pracujących jest Braille. Oczywiście już ten Braille drukowany no, jest bardzo wygodny, ale ze względów i objętościowych, i kosztowych jest ograniczony. Powinien go przejąć, jego przejąć funkcję Braille taki komputerowy, czyli właściwie elektroniczny, o tak może, chyba tak będzie najlepiej, prawda? Nazwać go. Ja jedynie mogłem wykonywać swoją pracę, zarówno na uniwersytecie, jak i na Politechnice później, dzięki urządzeniom brajlowskim. Może taką jako anegdotę powiem Państwu, jak prowadziłem zajęcia z takie przedmioty informatycznego na studiach internetowych, to do sprawdzania zadań były takie zadania, że żeby sprawdzić je samemu bezproblemowo, musiałem używać dwóch urządzeń brajlowskich. Bo było to tak skomplikowane. Żona mówi, no, po co ty, mówi, przecież sprawdzasz, bo na jednym miałem wyświetlone powiedzmy wzory, a na drugim zadanie i sprawdzałem, czy to wszystko jest prawidłowo zastosowane. Ja mówię, dobrze mówię, to w takim razie zobacz, czy to jest konieczne. I wydrukowałem jej na jednej stronie kartki rozwiązanie zadania, a na drugiej stronie wzory. Ona mówi, nie, tak się nie da, to muszą być dwie kartki. Także nawet przy pewnych zadaniach, które są do wykonania przez osobę niewidomą, są potrzebne nawet dwa urządzenia brajlowskie, nie tylko jedno. Teraz powiedzmy, jest o tyle dobra sytuacja, że osoba niewidoma może dzięki urządzeniom brajlowskim i komputerowi dostać tekst czarnodrukowy w brajlu. Może również pisać zarówno na klawiaturze komputerowej, ale jeżeli woli, preferuje Braille'a, to może pisać na klawiaturze brajlowskiej, monitora brajlowskiego i też osoba widząca otrzyma tekst. Ale to są tylko kwestie dotyczące tak zwanego tekstów literackich. Zaczynają się problemy dość istotne w sytuacji, gdy osoba potrzebuje na przykład, jak ja, tekstów matematycznych. Tutaj, powiedzmy, na tym notatniku, który tutaj mam w tej chwili przed sobą na stole, mogłem bez problemu na zajęciach czy na seminariach robić notatki z wykładów wszystkich wzorów matematycznych. Jednak to było tylko wyłącznie do mojej dyspozycji, gdyż zapis matematyczny jest bardzo specyficzny i powiedzmy pod podpięcie tego notatnika brajlowskiego do komputera nie dawało żadnych efektów. Do tego, aby to było możliwe, gdyby taki zapis, powiedzmy, który ja robię notacją brajlowską, był dostępny dla osób trzecich, są niezbędne odpowiednie programy. No, coś takiego już w tej chwili istnieje. Ale jak to dokładniej działa, to może poproszę tutaj panów, któryś tutaj opowie. Kto tam tyczy?
Ja bym proponował jeszcze, zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, żebyśmy wyjaśnili w ogóle, na czym polega ten Braille komputerowy, jakie są notacje, na czym polegają systemy Braille'a, które są używane i czego potrzebujemy, żeby móc korzystać właśnie z Braille'a na komputerach. Może Michale, ty?
Oczywiście. Witam Państwa. Jeśli chodzi o różne rodzaje Braille'a, no to przede wszystkim mamy, jak tutaj już zostało powiedziane, Braille komputerowy. Braille komputerowy polega na tym, że jednemu znakowi brajlowskiemu odpowiada dokładnie jeden znak na ekranie komputera. I ponieważ standardowo znaków brajlowskich mamy w sześciopunkcie tylko 64, jest to zdecydowanie zbyt mała liczba, żeby odwzorować wszystkie znaki alfabetu plus polskie litery plus liczby, znaki interpunkcyjne i tak dalej. Dlatego w brajlu komputerowym wprowadzono dodatkowe dwa punkty, siódmy i ósmy. Jeśli mają Państwo na przykład monitor brajlowski, no to właśnie tak to wygląda, że monitory brajlowskie, chyba wszystkie dostępne na rynku, są ośmiopunktowe, więc mają te dwa dodatkowe punkty i dzięki temu możliwe jest odwzorowanie właśnie w brajlu komputerowym pełnego zestawu znaków ASCII, a więc zależnie od używanego języka możemy mówić tutaj o odwzorowaniu wszystkich liter występujących w danym języku, jeden do jeden z Braille'a do postaci występującej na ekranie. Inne często spotykane typy Braille'a to na przykład Braille literacki, tak zwany integrał. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, jest to Braille używany w publikacjach drukowanych, Braille sześciopunktowy, a więc standardowy znak, standardowy sześciopunkt. I problem, o którym wcześniej wspomniałem, zbyt małej liczby znaków rozwiązywany jest tutaj za pomocą specjalnych znaków kluczy, a więc mamy na przykład znak klucz wielkiej litery, który sygnalizuje nam, że kolejna występująca po nim litera, literę trzeba odczytywać jako wielką. Mamy znak klucz liczby, który informuje nas o tym, że kolejne litery po nim trzeba należy traktować jako cyfry. Integrał jest najczęściej spotykanym rodzajem Braille'a, z którym się Państwo zetkniecie. Oprócz integrału mamy także w języku polskim skróty brajlowskie. Tutaj opracowano właściwie dla języka polskiego dwa systemy, tak zwany system laskowski, jeszcze przedwojenny, opracowany przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, i skróty PZN-owskie, opracowane w latach 70. przez PZN i Uniwersytet Warszawski. I o ile się orientuję, obecnie używa się tylko właśnie już skrótów PZN-owskich, gdyż te laskowskie z powodu reformy ortografii jeszcze w latach 30. się źle zaktualizowały w dużym stopniu. Skróty brajlowskie w PZN-owskie mamy dwa stopnie skrótów brajlowskich, skróty pierwszego stopnia i drugiego stopnia, które bazują, drugi stopień bazuje na pierwszym stopniu. No i zamysł był taki, że drugi stopień jest przeznaczony dla osób, które bardziej, więcej piszą, więc potrzebują na przykład szybszego notowania. W takim wypadku powinny używać się skrótów drugiego stopnia. No i generalnie skróty brajlowskie sporo by, mają wiele zalet. Zmniejszają objętość publikacji, przyspieszają pisanie, przyspieszają czytanie, ale niestety z jakiegoś powodu w Polsce się nie przyjęły i dominuje tutaj integrał. Teraz może dalej powiemy na temat oprogramowania, sprzętu. Jeśli chodzi o sprzęt używany do czytania i pisania Braille'a, to przede wszystkim tutaj trzeba wspomnieć o monitorach brajlowskich, które, tak jak już mówiłem, mają komórki ośmiopunktowe, a więc są w stanie wyświetlać każdy rodzaj Braille'a. Monitory takie zazwyczaj wyposażone są też w klawiaturę brajlowską, za pomocą której można wpisywać tekst do komputera, tabletu, w komórki czy jakiegoś urządzenia, z którym połączymy taki monitor. Mamy także drukarki brajlowskie, które drukują tekst, które potrafią drukować tekst brajlowski na papierze za pomocą specjalnych młoteczków, które po prostu wybijają punkty brajlowskie. Ze sprzętu to chyba najważniejsze rzeczy omówiliśmy.
Więc są już sposoby wyposażenia, znaczy są już, jest już, istnieje już wyposażenie komputera, sprzętowe wyposażenie komputera w urządzenia brajlowskie, które jednocześnie pozwalają pisać i czytać pismem Braille'a. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli używamy Braille'a komputerowego, nie ma tutaj żadnego problemu, żeby te same informacje, które widzimy na monitorze brajlowskim, można było odczytać na monitorze tradycyjnym w postaci graficznej. I właśnie o tej cesze rozwiązania komputerowego na tą cechę chciałbym zwrócić największą uwagę, ponieważ ona pozwala zlikwidować tą barierę pomiędzy osobami widzącymi a niewidomymi. Barierę, która polega na tym, że osoba niewidoma nie jest w stanie przeczytać pisma graficznego, osoba widząca nie zna Braille'a i tak naprawdę nie ma między nimi komunikacji. Za pomocą tekstu cyfrowego i urządzeń oraz za pomocą oprogramowania służącego do translacji Braille'a można w obu kierunkach pisać i czytać, każdy w dostępnej dla siebie formie. powstały właśnie nowe rozwiązania, nowe programy, które coraz lepiej radzą sobie z tą translacją. Tu może znowu oddam głos moim przedmówcom, moim współprelegentom, którzy opowiedzą o tych rozwiązaniach. Jan czy Michał? To Michał. Michał, ty? Powiedz na razie o samym wydarzeniu.
Okej. Translatory brajlowskie. Na początek może kilka słów o tym, dlaczego takie programy są potrzebne. Dlaczego drukować brajlem nie można na przykład bezpośrednio z edytorów tekstu, nie wiem, z Worda czy z OpenOffice'a. Pierwsza sprawa w brajlu literackim, a więc w tym najczęściej używanym, tak jak wcześniej mówiłem, nie mamy takiej sytuacji, że jednemu znakowi brajlowskiemu odpowiadają jeden znak na ekranie, więc konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej konwersji, czyli na przykład dodanie tych znaków kluczy, znaku wielkiej litery, znaku liczbowego. Zwyczajne edytory tekstu sobie z tym nie poradzą, bo po prostu nie mają takiej wiedzy, jak powinien wyglądać polski brajl literacki. Dlatego potrzebujemy tutaj specjalnego oprogramowania. No i kolejna sprawa, na kartce brajlowskiej mieści się znacznie mniej tekstu brajlowskiego niż na papierze o tym samym rozmiarze zmieściłoby się tekstu drukowanego. Jest to różnica nawet do trzy lub czterokrotna, także dlatego bardzo ważne jest wykorzystanie w brajlu optymalne wykorzystanie miejsca dostępnego na kartce. A więc na przykład usuwanie pustych miejsc tam, gdzie to tylko jest możliwe, ortograficzne dzielenie wyrazów, tak żeby po prostu jak najlepiej wykorzystać dostępne miejsce. I z tym zadaniem radzą sobie programy do translacji tekstu na Braille'a. I tutaj programem, o którym chciałbym powiedzieć kilka słów, jest Euler firmy Altix. Oprogramowanie to właśnie ze wszystkich dostępnych na rynku translatorów najlepiej radzi sobie z językiem polskim, z, tak jak mówiłem, wykorzystywaniem tego miejsca, a więc najlepiej dzieli wyrazy w języku polskim i ma najlepszą jak do tej pory obsługę polskiego Braille'a. Co potrafi Euler? Euler potrafi, otwiera pliki tekstowe w wielu różnych formatach, w dokumenty Worda, pliki HTML, PDF, pliki tekstowe. Można także samemu stworzyć od podstaw dokument. Dostępne są zaawansowane funkcje edycyjne. I gdy mamy już gotowy dokument tekstowy, możemy go jednym klawiszem przetłumaczyć na postać brajlowską, a następnie wydrukować na podłączonej do komputera drukarce brajlowskiej. Oczywiście, jeśli domyślna translacja z jakiegoś powodu nam nie odpowiada, możemy także dostosować ją na bardzo wiele różnych sposobów. Można na przykład zmienić język. Obsługiwanych jest ponad 40 różnych języków. Dla każdego języka dostępne są różne typy Braille'a. Oczywiście można także sterować formatowaniem poszczególnych stron, rozdziałów, akapitów, można wstawiać numery stron, przypisy, spisy treści, tabele. Także liczba funkcji jest całkiem spora. Jeśli chodzi o...
Przechodzimy do matematyki. Jeszcze chciałbym tutaj dorzucić takie informacje, o których Michał jeszcze nie powiedział, że w tekstach komputerowych czy tekstach wizualnych różne rzeczy, nie tylko pismo przenosimy na Braille'a, ale również różne sposoby układania tekstu, sposoby formatowania, czyli to nie tylko same znaki podlegają tłumaczeniu, ale również tabele, również jakieś proste ilustracje, które bez translacji na Braille'a nie byłyby czytelne albo byłyby strasznie pomieszane i trudne do odczytania za pomocą pisma Braille'a tak przełożonego jeden do jednego. Jednak dzięki tym programom taka translacja jest dużo prostsza. Program Euler, o którym wspomniał już Michał, powstaje jego bardziej zaawansowana wersja, w której będzie wbudowana obsługa wyrażeń matematycznych. Wyrażenia matematyczne w wersji wizualnej pisane są na płaszczyźnie, czyli w dwóch wymiarach. Nie tylko liniowo, ale również wyżej lub niżej jakieś elementy umieszczamy. Z tego powodu trudno jest rozpoznać, który element jest, co oznacza i jak należy go przetłumaczyć. W matematyce brajlowskiej, w notacji brajlowskiej, te wszystkie elementy, czy to wykładniki potęgi, czy pierwiastki, czy liczniki, mianowniki, są oznaczane specjalnymi znakami, znakami klucza, tak jak Michał wspomniał. I to jest specjalna notacja, która jakby w momencie, kiedy w tekście znajdujemy znak przejścia z notacji literackiej do notacji matematycznej, musimy bardzo podobne znaki interpretować w inny sposób. I nie ma takiego prostego przełożenia. Dzięki językowi MathML i aplikacjom, które potrafią wizualnie tworzyć wyrażenia matematyczne czy jakiś taki tego typu zapis dwuwymiarowy, możemy jednoznacznie odczytać te informacje, które zostają oznaczone, poszczególne elementy w tym języku MathML zapisywane są oznaczane, czyli osobno oznaczamy licznik, osobno oznaczamy mianownik i w programie, mimo że tych informacji w programie wizualnym, mimo że ich nie widać, to w kodzie tego zapisu te informacje są i dzięki temu program może je rozpoznać i we właściwy sposób przetłumaczyć na Braille'a. Również możliwa jest translacja odwrotna, czyli możemy coś zapisać Braille'em za pomocą klawiatury brajlowskiej, stosując notację matematyczną. Następnie program, wiedząc, że dany fragment jest tekstem literackim, tłumaczy ten zapis według zasad translacji na Braille'a literackiego, przechodząc do treści, która jest oznaczana jako Braille matematyczny, zaczyna ją tłumaczyć na zapis, na język MathML, na zapis właśnie wizualny według zasad notacji matematycznej. Dzięki temu nauczyciele, rodzice oraz niewidomi uczniowie dostają narzędzie, które pozwala wspólnie pracować nad tą samą treścią. Dziecko może pisać systemem Braille'a, który jest dla niego dostępny, który zna. Nauczyciel od razu może mieć podgląd tego, co dziecko pisze w postaci graficznej, w postaci wizualnej. Może też edytować to wyrażenie, które dziecko napisało właśnie w wygodny dla siebie sposób, w tej wersji wizualnej, a dziecko będzie miało od razu zmiany wyświetlone na monitorze brajlowskim i będzie wiedziało, na czym polega zmiana. Chcesz powiedzieć?
Okay. Także tutaj Henryk Rzepka przedstawił ogólną zasadę działania tego programu. A może tak, nie wiem, ja to może Państwu komuś przybliżę to troszeczkę na takim bardzo prostym przykładzie. Z tekstem nie ma problemu, bo litera A w Braille'u, czyli ona wygląda inaczej, ale jest literą A, tak samo jak ta litera na kartce czy na monitorze. Problem zaczyna się, jak tu już koledzy mówili, z tekstami matematycznymi. Najprostszym takim przykładem jest na przykład x z indeksem 1. No, w czarnym druku wygląda, jest to x, u dołu mała jedyneczka. No dobrze, ale teraz jakbyśmy tak napisali sobie, w Braille'u nie ma małych, dużych, fizycznie małych, dużych liter, są tylko wielkie litery, to znaczy te powszechnie nawet dużymi literami. I tak gdybyśmy to tak napisali, gdybyśmy napisali x i obok jedynkę, oczywiście tej samej wielkości, bo nie ma możliwości napisania małej, no to byśmy po prostu przeczytali, że to jest x1, a nie x z indeksem 1. Dlatego powiedzmy, jak tu już było mówione, są potrzebne bardzo rozbudowane zapisy, żeby pokazać, że ta jedynka z tym x-em to jest mała i dolna jedynka, czyli indeks. No, o wiele bardziej skomplikowane sytuacje są w przypadku ułamków, no bo w czarnym druku piszemy normalnie. Piszemy powiedzmy jakieś tam powiedzmy x plus 1, robimy kreskę, pod kreską piszemy załóżmy x minus 1. Ale w Braille'u to wszystko trzeba napisać w jednej linii. I tutaj dochodzi mnóstwo różnych innych znaczków. No, dla osoby korzystającej z Braille'a jest to oczywiste, ale oczywiście dla komputera to już nie i dla osoby widzącej nie. I dlatego są potrzebne te odpowiednie programy, które na szczęście już są i umożliwiają, tutaj jakby było, bo co bardzo ważne, komunikację w dwie strony. Czyli ktoś pisze w czarnym druku wyrażenie, komputer i program przekształca na Braille'a i tak dalej. Jeszcze, proszę Państwa, o wielkich zaletach pisma punktowego dla tych, którzy uważają, że syntezator im w zupełności wystarcza. Ja tutaj w tej chwili mam notatnik brajlowski z wyłączoną syntezą, używam tylko Braille'a i nie zakłócając żadnych tutaj działań, mogę bezpośrednio robić notatki, czy podglądać swoje notatki, które są czasami niezbędne do wystąpienia. W przypadku syntezy jest to niemożliwe. Tak samo były sytuacje, że osoba niewidoma pracująca jako recenzent muzyczny robiła sobie notatki w czasie koncertu, żeby później móc w prasie to opublikować. Gdyby nie miała urządzenia z Braille'em, czy notatnika brajlowskiego, to znaczy notatnik brajlowski to nie jest coś takiego, co ma klawiaturę brajlowską, tylko to jest urządzenie, które ma wyświetlacz brajlowski. I ona powiedzmy mogła sobie cały czas, nie zakłócając słuchaczom koncertu, notować, mogła na bieżąco sprawdzać i poprawiać to, co napisała. Także po prostu Braille przy komputerze jest również bardzo, bardzo istotny. To tak ja od takich właśnie swoich bardzo praktycznych zastosowań, gdzie oczywiście dawniej korzystałem z Braille'a pisanego na tabliczce i na maszynie, no to jednak uważam, że ten Braille obecny, ten elektroniczny stwarza nowe życie staremu pismu punktowemu. To tak może, nie wiem, czy jeszcze coś, może coś bardziej może koledzy precyzyjnie.
Jak tu już pan Jan wspomniał, Braille odgrywa bardzo ważną rolę. A mimo to troszeczkę jest zaniedbywany przez niewidomych. Myślę, że te przykłady, o których pan Jan powiedział, są bardzo ważne, a dla mnie jakby taką bardzo istotną funkcją Braille'a jest to, że niewidomy przestaje być analfabetą. Może czytać i pisać, bo pismo jest czymś innym niż mowa. I najlepiej, kiedy może się komunikować również za pomocą mowy, ale żeby mógł też wprost przeczytać, nie tylko usłyszeć, zapoznać się dokładnie z zapisem, przemyśleć ważne sprawy, które są zapisane, właśnie bardzo mocno przydaje się pismo Braille'a. Oczywiście pismo Braille'a przydaje się również wszystkim tym, którzy pracują z bardziej skomplikowanymi tekstami, z tekstami matematycznymi, z programami komputerowymi, w którym każdy znak ma właściwe znaczenie i trzeba we właściwy sposób go odczytać. I gdy ciąg takich znaków jest bardzo długi, to tak naprawdę bardzo trudno jest na tyle długo skoncentrować swoją uwagę, żeby usłyszeć na końcu 70 czy 78 znakiem była kropka czy przecinek, a co było jeszcze za tym znakiem.
a mając Braille'a bardzo łatwo jest dotknąć i możemy ten palec cały czas tam trzymać i sobie myśleć, czy to jest właściwy znak, czy nie. Poza tym pismo bardzo, no, wydaje się, że jest niezastąpione wtedy, kiedy pracujemy z tekstami obcojęzycznymi. Oczywiście nowoczesne technologie, screen readery pozwalają nam automatycznie czytać tekst we właściwym języku, ale tylko słyszymy fonetyczny obraz tego dźwięku. A mając Braille'a możemy sobie dokładnie zapoznać się z zapisem, który został przedstawiony. Mówiąc ogólnie o komputerowej, o nowoczesnym sposobie pisania systemem Braille'a, chciałbym podkreślić tą rolę, ten aspekt, który pozwala właśnie pracować niezależnie osobie widzącej i niewidomej na jednym i tym samym dokumencie. To jest naprawdę bardzo wygodne narzędzie i bardzo wygodne rozwiązanie i myślę, że znajdzie szerokie zastosowanie w szkołach czy właśnie w relacjach rodzic niewidomy uczeń, niewidome dziecko. Podobne kłopoty, jakie tu przedstawiliśmy z matematyką, występują również w zapisach w innych dziedzinach. Proszę sobie wyobrazić zapis nutowy. To przecież też jest zapis dwuwymiarowy. I kolejną funkcją, która pewnie zostanie zaimplementowana do programu Euler, będzie właśnie translacja muzyki. Mam nadzieję, że też uda się zrobić ją w obie strony. Czy Michale, coś na temat muzyki?
Jeśli chodzi o notację, o brajowską notację muzyczną, to na początku może warto wspomnieć o tym, że w przeciwieństwie do notacji matematycznej, która istnieje na całym świecie w wielu różnych wariantach, mamy na przykład system FSR-a, system Nemeta, brytyjski system używany we Francji i tak dalej. Z notacją muzyczną na szczęście nie ma tego problemu, bo w 1996 roku wprowadzono ujednoliconą międzynarodową brajlowską notację muzyczną i dzięki temu na całym świecie muzyka zapisywana jest praktycznie w taki sam sposób. Do czego służy notacja muzyczna? Oczywiście do zapisu nut, ale nie tylko nut. Notacja muzyczna uwzględnia także całe mnóstwo różnych znaków i oznaczeń muzycznych. Właściwie wszystkie, które można spotkać na pięciolinii czy w innych zapisach muzycznych. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to najlepszym programem, jaki jest dostępny na rynku do tworzenia brajlowskiego zapisu muzycznego, jest pakiet firmy Dancing Dots, który składa się z trzech programów: Goodfeel, Lime i SharpEye. Goodfeel to jest program do translacji, który po prostu potrafi wczytać gotowy plik muzyczny i przetworzyć go na postać brajlowską. Lime to jest dostępny dla osób niewidomych edytor muzyki, który pozwala po prostu tworzyć muzykę lub poprawiać już istniejące pliki muzyczne. No i SharpEye to jest oprogramowanie, które pozwala nam zeskanować sobie partyturę papierową i przetworzyć ją po prostu do postaci muzycznej, którą może już otworzyć Lime albo Goodfeel. Euler jako translator brajlowski w najbliższym czasie będzie także współpracował z Goodfeelem.
A więc szanowni Państwo, prosimy o zachowanie ciszy.
Możliwe będzie w Eulerze otwarcie pliku muzycznego i przetłumaczenie go bezpośrednio do postaci brajlowskiej, do brajlowskiej notacji muzycznej. I dzięki temu Euler zostanie wzbogacony o funkcję, która pozwoli na mieszanie tekstu literackiego z tekstem muzycznym. Czyli będzie możliwe na przykład tworzenie książek do muzyki. No, jeśli chodzi o notację muzyczną, to chyba wszystko.
Pomału wyczerpaliśmy temat naszego referatu, naszego panelu. I jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo prosimy
spróbujemy, postaramy się na nie odpowiedzieć.
Dziękujemy bardzo panom. Oczywiście są pytania z publiczności. Proszę bardzo, pierwsze.
Ja chciałem się zapytać o transkrypcję jakby w drugą stronę, czyli mamy tekst brajlowski napisany i forma skanowania tego i przetransponowania tego przez jakiś OCR na widoczny, czy istnieje, nie mówię na mowę, na plik tekstowy, widoczny dla osoby albo dla komputera i tak dalej. Czy jest jakaś funkcja OCR-a, który jest w stanie rozpoznać kropki i przetworzyć je na tekst? No, prosta rzecz. Mamy tekst brajlowski, chcemy uzyskać na wyjściu plik jakiś tekstowy.
Zrozumieliście pytanie?
Tak, istnieje oprogramowanie OBR firmy NeoVision, które pozwala nam po prostu zeskanować tekst brajlowski z papieru i przetworzyć go właśnie na postać brajlowską, komputerową, elektroniczną. Jeśli chodzi o to oprogramowanie, problem przy skanowaniu Braille'a jest taki, że mamy białą kartkę i znaki brajlowskie też są białe. One tam co prawda rzucają niewielki cień, ale czasami to nie wystarcza. Dlatego do programu OBR dołączany jest też specjalny filtr na skaner, który nieco przyciemnia skanowany obraz i dzięki temu rozpoznawanie jest lepsze. No i OBR, z tego co wiemy, potrafi też scalać skanowane strony, więc jeśli mamy na przykład stronę brajlowską, która jest większa niż skaner, nie mieści się, można ją zeskanować w dwóch różnych przebiegach i program to spokojnie połączy. Także tak to wygląda.
Dziękujemy. Będzie jeszcze jedno pytanie.
Dzień dobry. Nazywam się Paweł Nodzak i jestem przedstawicielem Akademii Muzycznej w Gdańsku i moje pytanie jest związane z notacją muzyczną, ponieważ z tego co pan mówił, mimo tego, że zagłuszanie z tyłu sali działa dosyć dobrze, bylibyśmy zainteresowani po prostu kupnem dla studentów, no, żeby dziewczyny mogły zaliczyć na przykład pracę, bo to rozumiem, że mogą napisać swoją pracę w programie i zarówno można to wydrukować w notacji brajlowskiej, jak i pedagog może to otrzymać w czarnodruku, ponieważ nie mamy jakby możliwości wyszkolenia kadry profesorskiej w czytaniu brajla muzycznego, w ogóle w czytaniu brajla, bo by to za dużo czasu zajęło. I pytanie po prostu mi się nasuwa takie, jaki będzie koszt zakupu takiego oprogramowania dla uczelni. No powiedzmy w tym momencie mówimy o sytuacji bieżącej, czyli ja mam raptem dwie osoby, które są totalnie niewidome.
Dziękuję.
W tej chwili jeszcze ceny nie możemy podać, ale bardzo proszę.
Zbliżona. Chodzi o cenę mniej więcej określić może, jeśli jest taka opcja.
Proszę o kontakt i wtedy po prostu ja dowiem się, ja nie jestem w stanie zdecydować o tej cenie, ponieważ rozwiązanie to, o którym mówiliśmy, składa się z kilku pakietów. Jeden z pakietów jest produkcji firmy Altix, ale część jest firmy Dancing Notes, więc w zależności od kosztów tych dwóch elementów ta cena będzie się kształtować. Ale proszę o jakiś indywidualny kontakt i odpowiemy na to pytanie. Na pewno, jeżeli już pewnie za jakiś czas będzie również cena już oficjalnie podana na stronie, w tej chwili jeszcze nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
Dziękujemy. Jeszcze jedno pytanie.
Dzień dobry, moje nazwisko Gliński Karol, ja jestem z kolei przedstawicielem Akademii Muzycznej w Krakowie i mam takie pytanie, czy wasz program, państwa program jest kompatybilny z innymi programami notacji muzycznej typu Sibelius? Czy one jakoś współdziałają ze sobą razem?
Jeśli chodzi o programowanie, kompatybilność tutaj przede wszystkim dotyczy edytora muzycznego, czyli Lime'a. On ma własny format muzyczny, format LIM, ale potrafi także wczytywać standardowe pliki MIDI, także sądzę, że nie powinno być tutaj problemu z kompatybilnością. Bo MIDI to jest no, powszechnie używany format, także wydaje mi się, że problemów być nie
no
powinno.
No tak, a czy on w danym momencie spisuje od razu z MIDI na partyturę? Potrafi przepisywać ten program, nuty?
Z tego co wiem, to tak, chociaż nie potrafię powiedzieć, czy obsługa jest formatu MIDI pełna, ale również zapraszamy do kontaktu później. Zdobędziemy takie informacje od producenta pakietu i przekażemy.
Bo takie programy już istnieją na rynku, tylko one mają często problemy z wartościowością, argumentacją i dynamiką muzyczną, więc on po prostu sobie nie radzą i chciałem po prostu dowiedzieć się i w jakich aspektach, jak one działają, czy podołają temu wyzwaniu.
Niestety nie jesteśmy tutaj ekspertami od notacji muzycznej, także to jest. Prosimy o kontakt, zdobędziemy te informacje i przekażemy panu.
Rozumiem, dziękuję.
Dziękujemy. Będzie jeszcze jedna sugestia.
Proszę powiedzieć, jak pan ma na imię. Nazywam się Marek Andraszewski. Nie ma pytania, ale chciałbym wnieść pewną korektę do informacji w sprawie ujednoliconej notacji muzycznej. Są dwa podstawowe systemy, to nie chodzi o znaki oczywiście, ale sposób przepisywania, angielski i czeski, takt za taktem, czyli jeden takt prawej ręki, jeden takt lewej ręki i następny takt. A my jesteśmy przyzwyczajeni tu w Polsce i no w Europie do transkrypcji takiej, na przykład 24 takty prawej ręki, i poniżej akapit 24 takty lewej ręki, albo co gorsza 54 takty prawej ręki, 54 takty lewej ręki. Muzycy, pianiści wiedzą, co to znaczy i chciałbym powiedzieć, że Czesi nie dostosowali się do europejskiego systemu i jeszcze jedno, i mają rację. Ja bardzo dobrze poznałem obydwa systemy, bo z nich korzystałem jako pianista, no i uważam, że czeski jest o wiele lepszy. A dlaczego? No to już muzykom powiem, gdyby chcieli.
No, chwyciliśmy bardzo, się tematu muzyki.
Bardzo dziękuję. Jeżeli tylko potrafimy, znaczy najpierw musimy się zapoznać z tym, z możliwościami, ale jeżeli tylko potrafimy, to spróbujemy zrobić opcję, żeby można było wybierać.
Taka informacja, Goodfield będzie obsługiwał oba systemy, bo ten akapitowy właśnie trwają nad nim prace, także też będzie obsługiwany.
Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy Panom za wyczerpujący wykład i odpowiedzi udzielane na nasze pytania. Brawa dla naszych prelegentów. Jeszcze większe brawa dla Państwa.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy również. Moi drodzy Państwo, mamy 3 minuty przerwy technicznej. Nie wychodzimy, nie rozchodzimy się, ponieważ za chwilę będzie statuetka Idol w 3 kategoriach, jak również będzie spektakl. Tak więc zapraszam, proszę się nie rozchodzić. 3 minuty przerwy technicznej. Dziękuję bardzo.
odsunę, dobrze?
Szanowni Państwo, wszystko dzieje się bardzo szybko, mamy delikatne zmiany programowe. Za chwilkę rozpocznie się coroczny plebiscyt Idol. Zapraszamy, zaraz po tym konkursie będzie spektakl Teatr. Tak więc zapraszam, o wszelkich zmianach i informacje, jakie będą spływały, będę Państwa na bieżąco informować. Wszystkich Państwa zapraszamy, za chwilę rozpocznie się plebiscyt Idol, zapraszamy wystawców i nominowanych i wszystkich Państwa, którzy oddawali głos na wystawce. Spektakl o godzinie 14. Dobrze, szanowni Państwo, proszę zająć miejsce. Moi drodzy, jak to jest w cykliczne nasze rozdawanie nagród? Rozdajemy, przyznawali Państwo nagrody w głosowaniu podczas konferencji Recha, które będziemy dzisiaj właśnie przyznawać. W kategoriach wystawca firma roku, produkt roku dla osób niewidomych i produkt roku dla osób niedowidzących. Proszę bardzo, zaczynamy. Szanowni Państwo, tytuł Idola w kategorii firma wystawca roku otrzymuje Pierce Creative Lab.
Brawo!
Zapraszamy przedstawiciela firmy po odbiór dyplomu. Nie ma, Kasia miała.
Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w konkursie IDOL w kategorii firma wystawca roku otrzymuje pani Barbara Wawrzoła, malarka. To jest drugie miejsce wyróżnienia. Tak. Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w konkursie IDOL w kategorii firma wystawca roku otrzymuje także pani Joanna Stoltman, sutarz.
Brawo.
Tytuł idola w kategorii produkt roku dla niewidomych otrzymuje Brainport firmy Intermedix.
Brawo.
Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w konkursie idol w kategorii produkt roku dla niewidomych otrzymuje Seeing Assistant Movie firmy Transition Technologies. Zapraszam. Miejsce następne. A po co? Tytuł idola w kategorii produkt roku dla słabowidzących otrzymuje Plextalk Linio Pocket w firmie Shinano Kenshi. Zapraszamy. Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w konkursie IDOL w kategorii produkt roku dla słabowidzących otrzymuje firma Traveletter HD firmy Optelek. Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w konkursie IDOL w kategorii produkt roku dla słabowidzących otrzymuje Onyx HD firmy Freedom Science Fi.
No bo tak jest. Wszystko?
A te wczorajsze?
Nie, te wczorajsze.
Ale zostały zaproszone tutaj na salę na wręczeniu.
Koniec. Parę słów?
Tak.
I mamy 3 minuty.
Drodzy Państwo, pozwólcie, że kilka słów. No, jest mi bardzo miło wręczać te wyróżnienia, dyplomy i statuetkę w sytuacji, kiedy od kilku lat organizujemy te głosowania w sposób taki bardzo demokratyczny. Uważam to naprawdę za duży sukces organizacyjny i serdecznie proszę w kolejnych latach o uczestnictwo w takim konkursie. Te firmy przyjeżdżają po to, żeby potwierdzić jakość swojej pracy i myślę, że bardzo to jest ważne, że Państwo głosują i wskazują właściwie, co Państwa interesuje, tak? W ten sposób wystawcy, producenci, sprzedawcy dowiadują się, co niewidomym i niedowidzącym w Polsce jest potrzebne, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze. Serdecznie im gratulujemy, ale Państwu dziękujemy za uczestnictwo.
Dobrze, szanowni Państwo, teraz zapraszamy na spektakl. Tutaj. Przed Państwem wystąpi teatr Mam Teatr. Mikrofony daj. Wielkie brawa.
Zaczynamy?
Szanowni Państwo, już za chwilę zjawią się Państwo nie w Pałacu Kultury, lecz w teatrze. Bardzo prosimy wygodnie usiąść. A teraz przypomnijcie sobie swoje dzieciństwo. Najprzyjemniejsze chwile, czy na pewno wszystko zdołaliście przeżyć? Zapraszamy bardzo serdecznie na spektakl Podaj dłoń w wykonaniu Marzanny Graf i Aleksandra Mikołajczaka. Wytrzyj buty.
Ojej, rzeczywiście, oby nam babcia dała.
No.
Kochanie, pamiętasz, co mi obiecałaś? Nie, nie kiwaj głową, tylko powiedz, co mi obiecałaś?
Że nie będę płakała.
O! Bardzo grzeczna dziewczynka, bardzo grzeczna.
Przestań, przestań. Jak zaczniesz mnie przytulać, to się na pewno rozkleję.
Ajko. No, tego to na pewno babcia by ci nie darowała.
Ja w ogóle nie wiem, jak babcia to wszystko przygotowała.
Słuchaj, całe życie sobie układała. Pamiętasz, jak przyjeżdżaliśmy do niej, to zadawała pytania i sama sobie na nie odpowiadała. Pamiętasz?
Tak.
Piotrusiu, zjesz obiad teraz czy później? Zjesz teraz.
Tak. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest. Babcia miała 1,50 m w kapeluszu, a rządziła całą rodziną.
Tak.
Dzieci, wnuki, prawnuki. Wszyscy jej słuchali.
Tak.
Kochanie,
no.
A ty sobie teraz wyobraź, co by babcia powiedziała, gdyby zobaczyła, że przyszliśmy sprzątać, a siedzimy przy stole.
Ojej, nie chciałbym tego widzieć. No dobrze, to rządź, co mam robić?
Wiesz co, ty posprzątaj tą półkę z serwetami.
Dobra.
A ja posprzątam tą z filiżankami, dobrze?
A masz dla mnie narzędzia najlepszego sprzątacza na ziemi?
Boże, mój mąż jest najbardziej zarozumiałym facetem na świecie. No, najlepszy sprzątacz. To ciekawe, czym będziesz sprzątał? No. Bo jakoś nie widzę, żebyś miał choć jedną ścierkę.
No nie mam właśnie, nie mam.
Gdyby żona nie pamiętała, to by mąż nie miał.
O, właśnie, żona o wszystkim pamiętała, ma to po babci.
A idź, idź. Naprawdę z ciebie jest taki pochlebca.
No to co, dostanę tą ścierą, to znaczy ścierę?
No ścierą bardzo chętnie, proszę. Sprzątasz.
No dobrze, to co mam robić, bo już zapomniałem.
Kochanie, weź się za ścierki, za wszystkie te rzeczy, które tam babcia... Poczekaj, poczekaj. Od razu będziemy segregować.
No.
Co babcia komu zapisała.
Dobra.
Masz tu walizkę.
No.
I pamiętaj, po środku dla Uli.
Dobra.
Po prawej stronie dla Basi, a po drugiej dla nas.
Okej. Dobrze.
Proszę bardzo. Ojejku!
Co?
Ale myśmy niepotrzebnie przyjechali.
Co się stało?
Ja zapomniałam listy, co babcia komu zapisała.
No wiesz...
To jak posegregujemy?
No wiesz co? No gdyby nie mąż, to rzeczywiście bylibyśmy w kłopocie.
Jeszcze małpo zielona. Nic mi nie mówiłeś, że wziąłeś.
Mam. Słuchaj, najważniejsze, żeby znaleźć to, co ma być dla Basi. Pamiętasz? Babci zależało na tym, żeby jej jeszcze to dać przed porodem, no.
No tak, a Baśka się zaraz rozsypie. Proszę bardzo. Bierzemy się do roboty. Swoją drogą dobrze, że babcia umarła pół roku temu.
Jak to dobrze, że umarła? Co ty mówisz?
Ojej, przepraszam, źle dobrałam słowa. Chodzi mi o to, że dobrze, że minęło pół roku od śmierci babci. Bo wiesz, rzeczywiście babcia miała rację. Spotka się rodzina i nie będzie ryku, tylko się normalnie babcie będzie wspominało.
No właśnie, właśnie. Ojejku.
Dobrze.
Słuchaj.
Tak?
Opowiedz coś o tej swojej babci, wiesz? Ile razy o niej mówisz, tak się pięknie uśmiechasz.
O mojej babci?
No.
Proszę cię bardzo. To jest dziwna... To była. Była bardzo dziwna kobieta.
No.
Ja nie wiem, dlaczego moja babcia się zawsze uśmiechała. Ona nie miała powodu, żeby się ciągle uśmiechać i być radosna. Bo wiesz co? Na przykład po wojnie to babci wszystko zabrali. I ona dostała tylko taki mały drewniany domek.
Tak.
i troszkę ziemi. Nawet trudno nazwać to ziemią. Ja pamiętam, że gdy zboże urosło, to sięgało babci trochę ponad kolana. No to nie była dobra ziemia. A wiesz, i babcia nie miała wsparcia w nikim. Rodzice nie żyli, dziadek zmarł w czasie wojny.
No tak, parę razy zagadywałem babci o dziadka, ale nikt powiedziała, mój mąż umarł i proszę dać mu spokój. Jeżeli kiedyś, młody człowieku, pójdziesz do nieba, jeżeli w ogóle pójdziesz, to sam go o wszystko zapytasz.
A wiesz, że nam mówiła tak samo?
Tak.
Kiedy wnuki pytały babcię o dziadka? Tylko dzieciaki to jak dzieciaki. Nie dadzą się spławić. Więc jak babcia szła spać, to my pod tymi pierzynami z gęsiego puchu rozmawialiśmy o dziadku, który jest aniołem żołnierzem.
Aniołem żołnierzem? To co to, ze skrzydłami i z karabinem, tak?
No i przestań, no dzieci mają bujną wyobraźnię. Co chcą, to sobie wyobrażają. Swoją drogą, to jest bardzo dziwne. Babcia sobie wymyśliła, że nie będzie rozmawiała o niczym smutnym przez całe życie. No to wiadomo.
No.
O, proszę. Nie będzie rozmawiała też o dziadku, bo umarł. Nie będzie rozmawiała o wojnie, bo smutna.
Ta.
A teraz proszę bardzo, kogo ja zapytam? A.
No już, już nie rozklejaj się, okej? Okay? Ojejku. O, jakieś serwetki fajne.
Jakie serwetki?
No serwetki.
Ale przestań mówić jakieś serwetki, człowieku. Nie widzisz, no, jakie one są stare?
Wow.
To są serwetki, które robiła mama mojej babci przed wojną.
Kurczę. Zawsze.
No zobacz, dla kogo są zapisane.
Już patrzymy. Kochanie. Serwetki z koronki dla Sylwii.
No tak.
Dla wnusi.
Sylwii zawsze się podobały. Zresztą nie tylko serwetki.
Tak.
Tak, wiesz, co kiedyś odstawiła Sylwia? Jak była maleńka i babcia nosiła ją na rękach, to ona złapała babcię z całej siły za krzyżyk, który babcia miała na szyi. Takie dziecięce rączki, które się zacisnęły z całej siły. I babcia po jednym paluszku odginała z tego krzyżyka Sylwię, ale co odgięła do trzeciego, to już dwa się z powrotem zagięły. Więc mówi, Sylwuniu, ja cię bardzo proszę, puść ten krzyżyk. Jak babcia umrze, to ci babcia go zapisze. A Sylwia bez namysłu, a kiedy babcia umrze? No wiesz, jak to dziecko. Oj,
opowiadaj, opowiadaj dalej. Naprawdę można tego słuchać bez końca.
O mojej babci?
No tak.
Kochanie,
YouTube.
Przede wszystkim muszę ci powiedzieć,
no,
że moja babcia to była najsprawiedliwsza osoba na calutkim świecie.
No proszę bardzo.
Tak. Moja babcia miała taki wielki fartuch z kieszeniami. Ogromne kieszenie. I zawsze w którejś kieszeni miała słodycze dla dzieci.
Coś.
Jak wnuki coś dobrego zrobiły, to babcia wyciągała. Pamiętasz, kiedyś były takie pudrowe cukierki na wagę?
Tak, bardzo dobre.
I babcia nosiła zawsze pudrowe cukierki w takiej torebce papierowej w kieszeni fartucha. A wiesz, za co ja najczęściej dostawałam cukierki?
No.
Ja najlepiej ze wszystkich wnuków zmywałam naczynia.
O!
Statki, jak babcia
proszę
mówiła.
Bardzo, to dobrze wiedzieć. Jak zmywarka nam wysiądzie, mamy zmywarkę żywą.
Ja ci dam zmywarkę wysiądzie. Jak zmywarka wysiądzie, to naprawisz. Albo mechanikowi zapłacisz. Ale poważnie, ja byłam najlepsza z wszystkich wnuków w zmywaniu.
No proszę bardzo.
A to nie było takie łatwe. Woda była w studni, trzeba było przynieść, nagrzać na kuchni.
Aha.
Potem babcia wlewała do takiej miednicy i stawiała na krzesełku. A ja klękałam i zmywałam. I byłam najlepsza.
A, proszę.
A kiedyś była taka sytuacja w czasie wakacji, kiedy wszystkie wnuki zjechały się do babci.
No.
Wszyscy po obiedzie poszli się bawić na podwórko, ja zmywam, już kończę i babcia do mnie mówi, kochanie, zobacz, Anusiu, w tej kieszeni chyba coś jest dla ciebie. No wiesz, ja dokładnie wiedziałam, że w tej kieszeni są cukierki, ale byłam tak zdenerwowana, tak podniecona, że zamiast wyjąć jednego cukierka, to wyciągnęłam całą torebkę. A moja babcia mówi, dobrze kochanie, to weź wszystkie, tylko się podziel z innymi.
A, proszę bardzo.
Taka była babcia. O, a wiesz, co kiedyś odstawiła w czasie wakacji?
No.
Byliśmy po śniadaniu, jeszcze siedzieliśmy przy stole i nagle wnuczka Sylwia mówi, ja bym zjadła ziemniaki z jagodami.
Co?
No wiesz, no wszystkie wnuki zaczęły się nabijać z Sylwii, ale nie babcia. Babcia stanęła i patrzy na Sylwię i mówi, kochanie, to jest bardzo dobry pomysł. I wiesz, co zrobiła babcia? Za domem był las. Poszła, nazbierała jagód i zrobiła ziemniaki z jagodami.
Nie.
No. Nie wiem, jak smakowały, bo zrobiła tylko dla Sylwii. A nam ślinka ciekła.
O Jezu.
A kiedyś był taki numer. Jacie. Najmłodszy wnuczek to Marcin.
No.
I wiesz, moja świętej pamięci mamusia zawsze histeryzowała na punkcie Marcina. I był taki numer. Po śniadaniu nagle patrzymy, nie ma nigdzie Marcina.
No, no.
No mały dzieciak, nigdzie go nie ma. Mama pełna histeria. Od razu do babci. Bo na studni, bo studnia jest niezakryta, pewnie wpadł do studni. A babcia, Marcinek to jest bardzo mądre dziecko. On się w ogóle nie zbliża do studni. Wiesz, gdzie był?
No.
Babcia, jak słała łóżko, to zbierała wszystkie pierzyny w jedno miejsce, na jedno łóżko i przykrywała kapą.
Aha.
I Marcin wszedł między te pierzyny i zasnął.
Ale że się nie udusił tam.
On się nie udusił, ale mama to chciała go udusić, jak go znalazła. Naprawdę. A wiesz, co zrobiła babcia?
No, no.
Odsunęła mamę i powiedziała, Marcinku, to bardzo fajna rzecz. No tak się schowałeś, że cię nikt nie znalazł. Gratuluję.
Jest.
Cała babcia. Chociaż najlepszy jej numer,
no.
Wiesz, był kiedy? Budzi nas rano któregoś dnia i mówi, słuchajcie, za domem czeka na was niespodzianka.
No, no.
Wszystkie wnuki nie zakładały kapci, butów, niczego, tylko biegiem za ten dom, a tam na drzewach huśtawki z lin.
Co?
Słuchaj, nie wiem, jak ona to zrobiła, ale były huśtawki z lin, wyobrażasz
sobie. Ale to te same, na których nasze dzieci się huśtały.
Te same, całe lata służyły wszystkie.
Jej.
Dokładnie.
No tak.
No, ale to, co ona wykonała w dniu śmierci, to po prostu...
Nie, to był hit sezonu, muszę ci powiedzieć.
Proszę cię, no przecież myśmy... Aniele mój, myśmy pojechali zabrać babcię na przepustkę ze szpitala. Moja siostra Ula, to wiesz, jest zawsze zorganizowana, pojechała z dużą torbą, zaczyna pakować babcię, a babcia do niej... Kochanie, zostaw, ja dziś umieram.
Niesamowita.
No, Ulka jak się wkurzyła, jak wybiegła na korytarz, powiedziała, że idzie do lekarza prowadzącego. Ja nawet próbowałam z tobą uspokoić wtedy babcię, nie?
Tak, tak, ale pamiętam, babcia w pewnym momencie kiwnęła na mnie, mówi, podejdź do mnie i dała mi, słuchaj, wyciągnęła jedną, drugą kartkę. Jedna kartka z listą gości na stypę, rozumiesz? Druga kartka z menu. Wszystko było napisane, gdzie kto ma usiąść.
No jak wyciągnęła listę, w co ma być ubrana do trumny, to ja nie wytrzymałam.
Ale było menu nawet. Co miało być?
Kotlet z piersi kurczaka z ananasem. Wszystko przewidziała, naprawdę. Słuchaj, a ty mi właściwie nie powiedziałeś, co ona ci tam mówiła, jak zostałeś z nią sam?
Nie, nic takiego się nie zdarzyło, wiesz, tylko pamiętam, byście wyszły, ja zostałem sam z babcią i babcia w pewnym momencie usiadła na łóżku, wzięła torebkę i mówi tak, Panie Boże, jeżeli mam dzisiaj umrzeć, to proszę bardzo, ja jestem gotowa. ale jeżeli mam żyć dalej z tym choróbskiem, to proszę, daj mi siły. Ja dam radę.
Ja cała babcia. Tak? Myśmy czekali na korytarzu na lekarza, on długo nie przychodził, tak. A jak przyszedł, to był cały w szoku i mówi, proszę państwa, nie wiem jak państwu to powiedzieć, ale państwa babcia nie żyje.
Nie żyje.
No błagam cię, jak można zaplanować własną śmierć?
Słuchaj, ona całe życie sobie tak układała, przy okazji miała świetne układy z Panem Bogiem, no.
Kochanie,
niezwykła, niezwykła kobieta.
Przepraszam cię bardzo, a możesz mi powiedzieć, dla kogo jest zapisana ta ręcznie malowana filiżanka babci?
Ręcznie malowana filiżanka, już patrzymy. Filiżanka ozdobna z zawartością dla Anusi, czyli dla ciebie.
O, super.
A pudełko, które leży obok, dla wnusi Basi. No, no to mamy dla Basi. Ale czekaj, ale jak to z zawartością? To co tam, kawa jeszcze po babci jest?
Przestań. No zobacz. Tu są jakieś kartki.
O.
Zawinięte w serwetkę. Co ta babcia znowu odstawiła?
Ale jakie
pudełko
kartki?
Też jest. No zobacz.
Ładna, ta serwetka jaka ładna.
Ale co to jest? Ja nie miałam pojęcia, że coś takiego jest u nas w domu. Co
czekaj,
to?
Czekaj, to jest... Coś jest napisane ołówkiem. Słuchaj.
Ale zobacz, jakie kartki stare, jakie pożółkłe. Co to jest?
Słuchaj, to są... Są jakieś stare zapiski, żeby przynieść coś do picia, proszę cię. Ale numer... Słuchaj, według mnie to jest... To jest jakiś pamiętnik, to jest... No zobacz tylko, no.
Pokaż.
Zobacz, to jest chyba pismo babci.
O Boże, to jest pismo babci.
Słuchaj, a to musi być pismo dziadka, ale...
Ale jak dziadka? Dziadek nie żyje, w czasie wojny umarł. Daj spokój.
Niewiarygodne. Słuchaj, wiesz co?
Co to jest?
No trzeba to przeczytać. Ty czytaj babcię, ja będę czytał dziadka, co?
Możemy?
No tak, no koniecznie.
10 lutego 1940 roku. To był dzień rozstania z tym, co kochałam. Byłam z dziećmi u rodziców. Mąż na szczęście został w domu. Moja miłości. Dobrze, że on chociaż ocalał od tej całej nienawiści, która po nas przyszła. Z rewolwerem przy głowie ojciec mój podpisał dokument, że z dobrej i nieprzymuszonej woli będziemy wysiedleni. Nie będę opisywała, co działo się w ciągu 20 minut, które nam dali na zebranie. Była sobota. Mama dopiero co chleb do pieca wsadziła, więc tego też nie było. Chciałam dzieciom i rodzicom szynkę z komory zabrać, ale wyrwał mi ją NKWD-sta, mówiąc, że u nich mnoga wszystkiego. A potem dodał, żeby nie zapomnieć piły i siekiery. Pies mój Burek, ulubieniec całej rodziny, z którym po polach biegały dzieci, strasznie ujadał. Rwał się tak bardzo, że myślałam, że zerwie się z łańcucha i rzuci na tych, którzy po nas przyszli. Swołocz. Okropne słowo usłyszałam, a potem padł strzał. Powiedziałam wtedy stanowczo do roztrzęsionych dzieci: bądźcie odważne. Nie pozwólcie, żeby wróg ucieszył się z waszych łez.
Gdy przyszli i zabrali mnie, nie było w domu żony i dzieci. Byli u teściów. Na szczęście. Napisałem do nich list i zostawiłem pod ulubioną filiżanką mojej żony. Kochana żono i moje dziadki, piszę do was list pożegnalny i udzielam wam błogosławieństwa ojcowskiego. Oddaję was wszystkich pod opiekę Matki Bożej. Niech ona będzie waszą opiekunką i waszym ojcem. Najukochańsze dziadki, słuchajcie mamusi, bądźcie grzeczne, kochajcie jedne drugich, a Bóg was nie opuści. Najukochańsza żono, nie gniewaj się na mnie, bo to, co się stało, to nie z mojej winy. Ja na to nic nie mogłem poradzić. Tak musiało się stać. Chwytam w myśli twoją dłoń i patrzę w twoje uśmiechnięte, cudne oczy. Proszę, podaj mi swoją dłoń w myślach, gdy będziesz czytała ten list. Tyle jeszcze chciałbym powiedzieć, ale zapominam. Kochani, wiecie sami, że ja wam wszystkim przychyliłbym nieba, ale tego nie mogę uczynić. Módlcie się za mnie, a Bóg da, że my się kiedyś zobaczymy. Kochana żono, pamiętaj o mojej miłości do ciebie. Dzieci moje, Janeczko, Edziu, Marysiu i Władziu, słuchajcie mamusi i jedni drugich kochajcie. Polecam się waszym modlitwom, zawsze kochający was ojciec i mąż.
Nie dają nam wody ani jedzenia. Prosimy, żeby się zlitowali. Głównie chodzi przecież o dzieci. Ale władza sowiecka to kaci bez duszy. Nie dość, że chcą zagłodzić człowieka, to najpierw muszą udręczyć. Na nasze prośby odpowiadają ze śmiechem. Małczać, bo ubiją rebionki. Milczeć, bo zabijemy dzieci? I co my, nieszczęsne matki, mamy robić? Przecież te łobuzy zdolne są do wszystkiego. Co im tam dzieci zabrać i uśmiercić? Przecież wiadomo, że dzieci, które umierają w drodze, wyrzucają w pole jak gruszki. Dostaliśmy po 50 deko chleba. Starałam się nie jeść, bo to było mało dla dzieci. Moja mama też dokarmiała moje dzieci, a sama słabła. Jak wypuścili nas po 12 dniach na godzinę z wagonu, to ludzie jedli trawę z głodu. Na drugim przystanku moja mama nie obudziła się. Zaczęli trupy wyrzucać z wagonów. Przytuliłam mamę, zimną, sztywną. Tata płakał bezdźwięcznie. NKWD-sta kopnął mnie i zabrał ciało. Pocieszam się. Pocieszam się, że jej dusza jest wolna i że nad nami czuwa. NKWD-ści naśmiewają się z nas, wołają: nie myślcie, że do Polski wrócicie. Polska nasza. Krasna armia jak raz weźmie, to nie odda. A potem dodali, że prędzej włosy u siebie na dłoniach zobaczą, jak my Polskę. Ale my wierzymy w lepsze jutro. Podtrzymujemy się duchowo. To nas ratuje od śmierci.
Upychając w wagonach ludzi niczym śledzie w beczce, szybko zapełnili wszystkie miejsca i wyruszyliśmy na wschód. O wygodach tej jazdy trudno cokolwiek pochlebnego powiedzieć. Po środku wagonu przy jednej ze ścian stał cuchnący z nieheblowanych desek zbity kibel bez pokrywy. Nie było wody, żeby spłukać kał, a w czasie jazdy wiatr wdmuchiwał zapachy do wnętrza wagonu. Spaliśmy jeden obok drugiego na boku, ściśnięci do tego stopnia, że obrócenie się na drugi bok następowało jednocześnie u wszystkich, jak na komendę. Ten zaduch i niewygody znosiliśmy już ponad 2 tygodnie. Wreszcie dotarliśmy do Nowosybirska. Z kuchni dworcowej wydano ciepłą strawę w postaci gotowanej kaszy jaglanej, omaszczonej olejem. Ochoczo zabrałem się do dodatkowej porcji. Nie zjadłem jeszcze połowy tego, co było w garnku, jak poczułem na języku jakiś twardy i szorstki przedmiot. Skojarzyło mi się to ze skwarkiem słoniny i podniecony tą myślą, uradowany, zawołałem: ale dostałem skwarka! I szczęśliwy, obracając go językiem, wciskałem między zęby. Janek, kolega mój, słysząc ten okrzyk zadowolenia, dodał: skwarka z oleju dostałeś? Natychmiast zreflektowałem się, że olej nie ma skwarków, i zawartość ust wyplułem na łyżkę. Dopiero teraz zobaczyłem, jaki to był skwarek. Na łyżce pośród złociutkiej kaszy leżał duży, czarny jak smoła karaluch. Ten czarny, ohydny żuk tak mi obrzydził cały posiłek, że omal go nie zwróciłem, ale wypuszczony żołądek nie kwapił się ze zwrotem zawartości.
W pociągu jadą różni ludzie. W naszym wagonie również kobiety spodziewające się dziecka. Zdarzył się nawet poród. To zawsze będzie jeden z najgorszych moich wspomnień. Najpierw wzruszenie, radość, bo nowe życie. A potem matka dziecka i my wszyscy patrzyliśmy, jak to maleństwo umiera. Nie płakało ani razu. Nie miało siły. To była najcichsza śmierć. Może właśnie dlatego krzyczy teraz w mojej duszy. Zabrali maleństwo, a ona, matka, zdjęła chustkę z głowy, zakręciła z niej tłumoczek i na zmianę tuliła, całowała i do piersi przystawiała. Oszalała z rozpaczy.
Czasami zbierało się przed kratą wagonu kilku strażników znudzonych bezczynnością. Wciągali więźniów w rozmowy, na przykład na temat Boga. Dziwili się ogromnie, gdy prawie wszyscy więźniowie zapytani, czy wierzą w Boga, odpowiadali: tak, wierzę. Wtedy wykrzykiwali bluźnierstwa, bezsensowne, pięknie wyuczone, zawsze te same. Jechał z nami młody człowiek, chłopaczek. Nie miał ukończonych 16 lat, pochodził z Hajnówki i był uczniem gimnazjum. Pewnego razu, kiedy stał koło kraty, wysunął mu się zza koszuli medalik i szkaplerz. Strażnik sięgnął nagłym ruchem poprzez kratę i starał się szkaplerz zerwać. Chłopiec błyskawicznie zorientował się, plunął strażnikowi w twarz i odsunął się. Cisza zapadła w wagonie. Drżeliśmy, jakie represje spadną na chłopca. Tymczasem strażnik otarł twarz i rozpoczął dyskusję o Bogu. Mówił, że Boga nie ma. Mówił, że Boga nikt przecież nie widział. Czy ty widział Boga, duraku? Pyta chłopca i wówczas padła wspaniała odpowiedź. W wagonie paliła się lampka elektryczna. To ty jesteś głupcem, mówi chłopiec spokojnie. Czy widzisz tę żarówkę? Widzę. Czy świeci się? Oczywiście, że się świeci. Widzisz więc żarówkę i widzisz, że się świeci. Widzę. A czy wiesz, co sprawia, że świeci ta żarówka? Elektryczność. Więc przetnij, idioto, i zajrzyj do środka. Czy potrafisz ujrzeć elektryczność? Czy potrafisz zobaczyć, jak ona wygląda?
Sowieci zatrzymali pociąg, ustawili nas w kolejce na peronie. Z uśmiechem wręczają dzieciom po kawałku chleba i kubku kawy. Głaszczą dzieci. Dzieci cieszą się. Nie mogą zrozumieć, dlaczego ja zakrywam twarz. Do nich dociera jedno. Najem się i napiję. Nie mam serca zatrzymać ich, powiedzieć prawdy. Oni kręcą kronikę. Pokazują światu ludzką twarz Sowietów. Gdy mieli już materiał dla swoich celów, zagnali nas znów do wagonów. Nie dla wszystkich dzieci starczyło jedzenia. Dzieci, dla których nie starczyło, płaczą z głodu. Ich matki z poniżenia. Ja chyba do końca życia nie będę potrafiła poradzić sobie ze świadomością, że upadłam tak nisko. Ale przez chwilę widzę wdzięczność w ich oczach za to, że mogą żuć chleb i że w ich brzuszkach rozlewa się ciepła kawa.
Dojechaliśmy. Tajga. Ustawili nas na świeżym powietrzu, jeden przy drugim, blisko, bardzo blisko. Po paru godzinach poczuliśmy straszne swędzenie. To, co zobaczyliśmy, przechodziło nasze pojęcie. Wszy spacerowały po nas rzędami i nie było ratunku. Świtanie i nowe zaskoczenie. Chmary muszek, komarów zaatakowały nas ze wszystkich stron. Bez posmarowania dziegciem i założenia siatki na głowę lepiej nie wychodzić na dwór. Przydzielają nas do ziemianek. W środku klepisko, a w rogu duży piec chlebowy. Przy ścianie prycze. Każdy chce spać na piecu. Panuje straszny zaduch i głód. Ludzie umierają z głodu i wycieńczenia. Prawdziwą plagą jest śmierć przez zaczadzenie. Bardzo często z pieca chlebowego zdejmują zwłoki ludzi. Zdarzyło się pewnego wieczoru, że leżąc na pryczy blisko pieca zacząłem wyć. Chadziajka, która się na tym znała, powiedziała: on zaczadział. Włóżcie mu palce do ust i wynieście na dwór. Po jakimś czasie z bólem otworzyłem oczy i usłyszałem: żyje. Pomyślałem: po co? Przecież było mi tak dobrze.
Rano zarządzono zbiórkę wszystkich deportowanych, na której komendant obozu zapoznał nas ze wszystkimi zarządzeniami. Na wstępie zaznaczył, że jeśli ktoś myśli, że za lasem jest Moskwa i można uciec, to się myli. Tam tylko tajga i topieliska. A jeśli uda się komuś uciec, to i tak go złapią i zabiją. Potem posegregował nas wszystkich. Przydzielił pracę. Mężczyźni zaopatrzeni zostali w piły i siekiery do wyrębu lasu. My, kobiety i dzieci, do zbierania igliwia i szyszek. Moje najmłodsze bliźniaki miały wtedy 2 lata. Ale ich też dotyczyła powszechnie tu stosowana maksyma: kto nie rabotajet, to tnie kuszajet. Nie, ja nie mam siły. Zaprowadzili nas do baraków, do jednego po 5 rodzin. Wszy i pluskwy pieszo po nas chodziły. W dzień to jeszcze szło jakoś wytrzymać, ale w nocy to one nas żywcem jadły. Wyłaziły z mchu, z pomiędzy ścian, z pryczy i gryzły. Dzieci płaczą. Tata bez mamy nie chce żyć. Martwimy się o niego. Dziękuję bardzo, ja tego nie będę czytała.
Ale coś...
Kochanie, nie rozumiesz? Nie rozumiesz? To nie jest prawda. To nie może dotyczyć mojej babci. No chcesz wiedzieć prawdę? Proszę bardzo, ja ci powiem. Wiesz, jaka była moja babcia? Moja babcia była 1,50 m w kapeluszu, drobna, dobra. Gotowała dla swoich wnuków, piekła. Ona kładła nas pod te pierzyny z gęsiego puchu. A potem opowiadała nam bajki. I to były zawsze bajki o szczęśliwym zakończeniu. Taka była moja babcia.
Taka też, kochanie.
Nie, tylko taka. Tylko taka. Co ty chcesz mi powiedzieć? Co mi chcesz powiedzieć? Że co? Że moja mama to jest jakaś Janeczka z tych listów? Do której tata pisał... Przecież coś bym na ten temat wiedziała, tak? Coś by mi powiedziała.
O Jezu. Babcia postanowiła, że nie będzie mówić o rzeczach smutnych. Rozumiesz? Chciała, żebyście miały szczęśliwe dzieciństwo. Takie z huśtawkami z linii, z ziemniakami, z jagodami.
W głowie mi się miesza od tego wszystkiego. Najgorsze, że się niektóre rzeczy zgadzają. Moja mama miała naprawdę bliźniaki. Brata i siostrę. Ale oni umarli w czasie wojny na przeziębienie. Ja pamiętam zawsze 1 listopada. Babcia nam o tym mówiła, że bliźniaki umarły na przeziębienie. No proszę cię, przecież by nie kłamała.
Babcia nie kłamała. Po prostu powiedziała wam tylko tyle, ile mogłyście przyjąć. Kochanie, chodź. Siadaj tutaj.
Siedzę.
Chodź tutaj. Boże. Siadaj. Musimy na chwilę zapomnieć o sobie, ok? Myślę, że to jest nasz obowiązek. Musimy to przeczytać do końca, kotku.
Nie dam rady.
Dasz radę. Dasz radę. Praca trwała codziennie po 12 godzin. Bez względu na pogodę, nawet w siarczyste mrozy dochodzące do minus 50 stopni Celsjusza. Do pracy szło się rano o godzinie 6, a wracało o 18. W ciągu roku były tylko 3 dni wolne od pracy. Był to 1 stycznia, 1 maja i rocznica rewolucji październikowej. W czasie pracy do lasu raz w ciągu dnia dostarczano zupę, pachlobkę i wrzątek, kipiatok. Pracującym wyznaczano normy wyrębu drewna i za niewykonanie normy karano całonocnym aresztem, do którego prowadzono prosto z lasu. Było to bardzo ciasne pomieszczenie, katałaszka, w którym nie było miejsca, aby usiąść, nie mówiąc już o leżeniu. Po spędzonej w ten sposób nocy prosto z aresztu goniono do pracy w lesie. Ludzie padali w czasie pracy i wycieńczenia. Zamarzali. Aby ogrzać pomieszczenia mieszkalne, prawie każdy, wracając z pracy w lesie, niósł drewno na opał. Jestem chory, mam dreszcze. To ogrzewanie nic nie daje. Ciasno, duszno. Muszę coś zrobić, żeby mieć siłę pracować. Janek, który pracuje ze mną, zrobił w tajemnicy krzyżyk i przysiągł, że zawiezie go na Jasną Górę, gdy Bóg pozwoli mu przeżyć i wrócić do kraju. Proszę Janka, aby w razie mojej śmierci zabrał moje zapiski dla mojej żony. Niech wie, że kocham ją najbardziej na świecie. Janek obruszył się. Wrócisz do Polski, to sam swojej żonie powiesz o wszystkim. Dobry z niego przyjaciel.
Chcą dzieci zabrać. Mówią, że będą miały tam jedzenie. Janeczko, Edziu, Marysiu, Władziu, kochane skarby moje, co mam robić? Co ja mam robić? Modlę się, bo sama nie dam rady podjąć decyzji. Wszyscy jesteśmy głodni, bardzo głodni, naprawdę głodni, ale przynajmniej razem. Jeśli nas rozdzielą, to skąd mam wiedzieć, czy kiedykolwiek się spotkamy? Skąd wiedzieć mają dzieci, czy mama, tata żyją? Albo gdzie jest ich ojczyzna? A ja? Czy ja bez nich dam radę przetrwać? Ale jak mam patrzeć na wygłodniałe miny, na takie smutne oczy, na ręce zniszczone, na ciało pogryzione? Kochanie, jedynym środkiem na wszy u nas jest wszawobudka. Taka mała budka, gdzie pali się ogień w kamiennym piecu i rozwiesza ubrania nad parą. Wszy spadają, ale dziwnie, bo potem pełno ich za kołnierzem. Głód. Głód jest najgorszy. Tylko gałuszki dają. Takie kluski z żytniej mąki na wodzie. A jeżeli jest lato i ktoś rano wstanie, to pokrzyw spod płotu nazrywa i dzieciom zupy zrobi. Luksus.
Jeśli ktoś jest tu chory, to musi zginąć. Ja to wiem. Byłem gotów na śmierć za ojczyznę, ale w walce, z bronią w ręku, a nie w dreszczach z dala od bliskich. Choroba upokarza. Nie mam siły już na nic. Proszę Janka, żeby jadąc do Polski zabrał moje słowa do bliskich. Chcę im powiedzieć, że zawsze będę ich kochał. Janek mówi, nie bądź durny, razem pojedziemy do Polski. I pomaga mi we wszystkim. Wiem, że może i on mieć przez to kłopoty. Właśnie uzmysłowiliśmy sobie, że jest Wigilia. Po kryjomu krąży taka kolęda specjalnie ułożona. Do szopki sybiracy Pośpiesznie idźcie tam, w stajence ubożuchnej, czeka was Jezus sam. Porzućcie już ziemianki, biegnijcie w mroźną noc, bo tam ze żłóbka tego płynie potęgi moc. Mróz ciśnie, głód doskwiera, wiatr wyje z śnieżnych pól. Sybirski Polak płacze, lecz znosi dzielnie ból. Nie płaczcie, Sybiracy, otrzyjcie zdroje łez. Tam czeka Jezus mały, tam żłóbka męki kres. Daleko nasza Polska, daleko drogi kraj, lecz Ty nam, Panie Jezu, siły i męstwa daj. Niech nas nie złamie rozpacz, tęsknota ani łzy. Prowadź nas sam do Polski, maleńki Jezu Ty. Janek dał mi ziemniaka do podzielenia. Taki nasz opłatek. Dzielimy się i myślimy o najbliższych. Kochani moi, tak bardzo chciałbym was jeszcze przytulić do serca. Tak chciałbym zobaczyć, jak nasza czwórka dzieci dorasta, rodziny zakłada. Moja żono najmilsza, tak chciałbym zobaczyć twoje oczy pełne miłości. Ja chyba nowego roku nie doczekam. Jeśli tak się stanie, jeśli tak Bóg zdecyduje, będę na was patrzył i za wami u Boga się wstawię zawsze, gdy tylko tego potrzebować będziecie. Możecie zawsze liczyć na moją wyciągniętą ku wam dłoń z tego czy z tamtego świata. Kocham was i kochać nie przestanę.
Za śpiewanie kara, za modlitwy kara, za niewykonanie normy pracy kara, za to, że żyjemy kara. A dziś dowiedziałam się, że za posiadanie papieru grozi kara, nawet kara śmierci. Nasze życie nie ma znaczenia. Żeby nie narażać dzieci i taty, postanowiłam schować wszystkie zapiski. Gdy przyjdzie wolność, zabiorę je ze sobą. Ale pokażę mężowi, tylko jemu. I zrobię wszystko, żeby moje dzieci zapomniały o koszmarze. Mój drogi mężu, tak bardzo brakuje mi twojej mądrości, siły, dobroci. Nawet nie wiesz, jak tęsknię za tobą. Modlę się po cichu za naszą rodzinę, za to, żebyś czuł miłość. To, że jesteś bezpieczny, daje mi nadzieję, siłę. Mówię dzieciom, że muszą być dzielne, bo tatuś na nie czeka w kraju. I wiesz co? One są dzielne. Kochany mój, wiem to na pewno, że nasze dzieci będą kiedyś brały przykład z ciebie, że wychowają swoje dzieci w takiej samej miłości, jaką ty dałeś każdego dnia. Do zobaczenia, mój Piotrusiu.
Co to? Ach, to jest...
Pudełeczko dla Basi.
Ojej.
Co ty masz? To jest obrączka dziadka.
25 grudnia 1935. Zawsze będę cię kochał.
A co to jest tutaj?
No pokaż.
Jakiś, jeszcze jakaś kartka. No
ile... Kolejny list? Czekaj.
Nie, ja już nie wytrzymam. Co tam jest napisane?
Dzień dobry. I co ja wam mówiłam? Nie płakać, nie mazać się, tylko wspominać mnie taką, jaką starałam się być, radosną. No cóż, skoro czytacie ten list, to znaczy, że ja już w niebie odnalazłam mojego Piotrusia i w jego ramionach teraz jestem. Nareszcie. Moje dzieci przede mną odeszły z ziemi, więc cieszę się teraz ich obecnością.
Pokaż. Moi drodzy, należą się wam pewne wyjaśnienia. Za życia nie mówiłam wam o tym, co przeżyliśmy w czasie wojny.
Gdy udało mi się z dwójką schorowanych, przerażonych dzieci wrócić do kraju, mój synek zapytał mnie: Mamusiu, czy teraz już będzie można się śmiać? A córka dodała: A to prawda, że chleb będzie? Wtedy przyrzekłam, że zrobię wszystko, żeby nie pamiętały koszmaru i że w mojej rodzinie nie zabraknie nigdy chleba, miłości i radości. Ja słowa dotrzymałam. Teraz wasza kolej. Teraz wy róbcie wszystko, żeby w waszych rodzinach była miłość i radość. Bez tego tamten koszmar nie ma sensu. A ja nie chcę, żeby zło wygrało. Do zobaczenia w niebie, kochani. Uśmiechnijcie się. O tak. Do zobaczenia. Ktoś dzwonił. Poczekaj. Zostawiłam w przedpokoju telefon.
Boże.
Baśka dzwoniła.
Tak?
Tak. Oddzwonię do niej.
To oddzwonię. Boże, co za kobieta.
Cześć, Basiu. Tak, jesteśmy u babci. Tak, sprzątamy wszystko. Basieńko, Basieńko, poczekaj, posłuchaj mnie. Czy ty, skarbie, będziesz dzwoniła do całej rodziny i przypominała o jutrzejszym spotkaniu? Tak? To mam do ciebie prośbę. Poproś, żeby wszyscy mieli dużo czasu. Żeby nikt się nie spieszył. Nie, nie. Kochanie, nie będę ci teraz nic mówiła. Jutro. Dobrze? No, na razie. Pa, pa.
Kochanie, jeszcze musimy posprzątać kuchnię.
Wiesz co? A może zrobimy tak, jak babcia zawsze mówiła?
Zrobimy sobie herbaty dobrej.
Tak, babcia mówiła, że nie ma lepszego lekarstwa na wszelkie problemy ludzkie niż dobra herbata.
Dobrze.
Chodź.
Chodź. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Szanowni Państwo, kiedy organizatorzy zadzwonili do nas i poprosili o spektakl i powiedzieli do aktorów, że mają zagrać dla osób niewidzących, słabowidzących, mających problem ze wzrokiem, przyznaję bez bicia, byliśmy przerażeni. Pomyśleliśmy sobie, ale jak? Jak to jest możliwe? W odpowiedzi usłyszeliśmy: nie ma problemu. Jak trzeba, to zobaczymy. I to było bardzo piękne. Wybraliśmy ten spektakl, może nie najweselszy, ale jest to spektakl, w którym są emocje. A to jest coś, co wy potraficie odczuć dużo lepiej niż ci ludzie, którzy nie mają żadnych problemów ze wzrokiem. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że jestem zaszczycona i zdumiona, że Państwo wytrwali drugi dzień konferencji. Moi Państwo, na tej sali zajęcia na dzień dzisiejszy zostały zakończone. Pani Prezydentowa, pytacie Państwo, jest w pałacu i tyle. Jest. Nie mam takiej informacji. Nie mam takiej informacji. W tej chwili jest na sali wystaw. Ja jestem Marcelina, miałam zaszczyt dla Państwa prowadzić konferencję Reha for the Blind in Poland, tak więc dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia za rok.